Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra, super. Bardzo dziękuję Aniu za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę Państwa widzieć i trochę opowiedzieć o dojrzałości osobowości, ponieważ to jest temat, który stał się niezmiernie ważny w ostatnim czasie, ponieważ obserwujemy coraz więcej postaw niedojrzałych w świecie. I to nie jest tak, że tak sobie gadamy, bo tacy jesteśmy, że tak powiem, kontestujący rzeczywistość, tylko taka jest prawda. Badania też to pokazują. Coraz więcej ludzi wokół nas to osoby niedojrzałe w różnym tego słowa znaczeniu, o czym będę dzisiaj opowiadać, a to stwarza coraz poważniejsze problemy. Problemy zarówno osobiste, jak i relacyjne, czyli w budowaniu związków również to jest ogromny problem bycie osobą dojrzałą. Ale ponieważ to zaproszenie wzięło się z tego, że miałam wykład inauguracyjny w Gdańskim Seminarium Duchownym i Ania tam na tym wykładzie była, to zostawiłam pierwszy slajd z tego wykładu. A z takimi cytatami, które tam się pojawiły, usunęłam tylko środek, to było GSD w środku, symbol Gdańskiego Seminarium Duchownego, żeby powiedzieć rzecz taką Państwu, że rzeczywiście osiąganie dojrzałości jest takim, tak jak powiedział, widzicie Państwo, ksiądz Kroplewski, całożyciowym procesem. W gruncie rzeczy nigdy się nie kończy. Ale jesteśmy de facto zobligowani jako ludzie do tego, żeby starać się tę dojrzałość osiągać. A w szczególności wtedy, kiedy pracujemy w tak zwanych zawodach pomocowych, czyli tak jak ja jestem psychologiem i to jest taki zawód, który mnie obliguje do tego, żebym starała się być osobą coraz bardziej dojrzałą, ponieważ tylko wtedy jestem w stanie w rzeczywistości pomagać ludziom, którzy się do mnie zgłaszają. Jak sama będę niedojrzała, będę nieadekwatnie reagowała, będę emocjonalnie niestabilna, będę nieukierunkowana życiowo, jeżeli chodzi o świat wartości, to oczywiście będzie bardzo utrudniało taki proces. I Państwo też jesteście taką formacją, która od Was wymaga pracy nad sobą po to, żeby pomóc ludziom, którzy do Was trafiają. A zakładam, że coraz częściej będą trafiały osoby niedojrzałe. W poniedziałek miałam taki warsztat dla telefonu zaufania i okazało się, że telefon zaufania boryka się z takim problemem, że mnóstwo ludzi dzwoniących do telefonu zaufania to są ludzie, którzy potrzebują wsparcia na przykład w tym, że im tam się firanka źle zasunęła. Oczywiście trochę trywializuje to zagadnienie, ale naprawdę to są bardzo drobne problemy. Blokują linie, zajmują czas rzeczami, które są naprawdę rozwiązywalne z poziomu każdego człowieka. I to jest pewien wymiar niedojrzałości, czyli taka nieumiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. To jest akurat bardzo prosta sytuacja, choć powiem Państwu, że miałam kiedyś takie zdarzenie. Otóż przyszła do mnie studentka w przerwie między zajęciami. No i powiedziała, że ona ma straszny problem. Dziewczyna lat 23, a mianowicie mieszka w akademiku z koleżanką, która chce otwierać okno, uchylać okno w nocy, a ona chce je zamykać. No i co ona ma z tym zrobić teraz? Jaki jest dramatyczny problem do rozwiązania. I pomyślałam sobie, że wtedy miałam taką refleksję. Ja oczywiście coś tam poradziłam, ale miałam taką refleksję, że jeżeli tego rodzaju problemy kierują ludzi do szukania pomocy, zamiast do pogadania z kimś wokół siebie ewentualnie albo rozwiązania tego, no to rzeczywiście to jest jakiś wymiar, wyraz naszych czasów. Jeszcze ciekawsze zdarzenie. Wchodzi student płci męskiej i mówi do mnie tak: przepraszam, czy ma pani cążki? Oczy otworzyłam szeroko ze zdumienia i mówię, no nie mam, ale nawet jakbym miała kolego, to bym je pożyczyła, bo tego się nie pożycza, ale o co chodzi? On mówi, że pokazuje mi paluszek i mówi, że mu się skórka zadarła i on chciał cążki do tej skórki, szokujące. I ja mówię, wiesz co, kochany, ja ci powiem, co masz zrobić, odgryź ją. I ja odgryzam. Jak mi się zadrze i mnie to boli i mi przeszkadza, to nie mam cążek. Po prostu ją odgryzam. Pewnie Państwo też tak robicie. No, wszyscy odgryzamy te nieprzyjemne skórki. No ale to rzeczywiście, jak widzicie, wyraz dużej niedojrzałości człowieka, który po pierwsze sobie nie radzi, ale po drugie nie ma takiego zahamowania, żeby pójść z taką sprawą do kogoś, to nie kontroluje swojego zachowania w takim zakresie, który jest wyrazem dojrzałego funkcjonowania. I trzeci przykład na zajęciach w semestrze letnim, który się skończył, tak, w poprzednim roku akademickim, podnosi rękę studentka i mówi do mnie tak: a dlaczego my się mamy uczyć o ludziach, którzy już umarli? to omawialiśmy model z psychologii osobowości człowieka, który nie żyje. Myślę sobie, Boże Święty, naprawdę padło to pytanie? Nie wierzę, po prostu zamurowało mnie, rzadko bywam zamurowana, ale wtedy mnie zamurowało absolutnie. No i podałam jakieś argumenty oczywiście, bo myślałam sobie, że rozmawiam z dzieckiem lat 7, tak, które nie rozumie rzeczywistości, w związku z powyższym podałam jakieś argumenty, które jej nie przekonały i w końcu musiałam powiedzieć tak, dlatego że ja tak zarządziłam. I tak się skończyła ta dyskusja i ona już przestała dalej pytać, ale doprowadziła swoją niedojrzałością, swoim brakiem refleksyjności, swoim brakiem kontroli również nad własnym zachowaniem do takiego momentu, że musiałam jej tak powiedzieć, że dlatego, że ja tu rządzę, ja tak zarządziłam i dlatego się tego uczymy. Także to są takie drobne przykłady takiego niedojrzałego funkcjonowania, niedojrzałego niezdolności do radzenia sobie. Ale one oczywiście mamy wiele takich przykładów niedojrzałego funkcjonowania, które mają poważne skutki. Na przykład niezdolność do budowania relacji, brak kompletnej tolerancji na frustrację. Kiedyś pamiętam taki rozwód, gdzie państwo byli rok po ślubie i postanowili się rozwieść, bo się pokłócili. I złożyli pozew rozwodowy, znaczy jedna z osób złożyła pozew rozwodowy. I w pozwie było napisane, że się pokłóciliśmy, nie widzimy dalej szans, już nie możemy dalej żyć razem. Także to też jest wyraz pewnego braku dojrzałości do zrozumienia tego, czym jest relacja, budowania tej relacji, kształtowania tej relacji, pracy nad sobą w relacji, pracy nad relacją, czyli nad interakcjami, nad komunikacją, nad wszystkim, co tę relację tworzy. Więc tego jest rzeczywiście coraz więcej i w związku z powyższym nauka zwana psychologią doszła do takiego wniosku, że właściwie to my mamy teraz takie zjawisko przedłużającego się tak zwanego moratorium. Moratorium to jest taki okres rozwojowy, kiedy człowiek konstruuje siebie dojrzałego i to zwykle dzieje się w młodym wieku. Nieżyjący już Kornel Morawiecki, który jak wiecie ożenił się bardzo młodo, zapytany dlaczego się tak ożenił, powiedział, jak człowiek w wieku 19 lat nie jest dojrzały, to nigdy nie będzie dojrzały. I zamknął dyskusję na temat swojego bardzo wczesnego małżeństwa w taki sposób. Natomiast rzeczywiście obserwujemy teraz ludzi, którzy nie są w stanie osiągnąć tego, o czym zaraz powiem, nawet w wieku 50 lat. Włosi już doszli do tego, że uważają, że to moratorium, czyli ten okres ustalania celów życiowych, takiego konstruowania czy takiego funkcjonowania psychologicznego, które moglibyśmy uznać za dojrzałe, trwa do 50 roku życia. U Włochów do 50. W świecie naszym, nie włoskim, że tak powiem, wreszcie Europy i Stanach Zjednoczonych, czyli w świecie zachodnim, w którym my żyjemy, bo musimy też pamiętać o tym, że to ma swoje uwarunkowania kulturowe bardzo poważne, więc ja będę odnosiła się tylko do tego, co w naszej kulturze, bo to jednak jest pewna specyfika. Mówimy, że tak mniej więcej do 35 roku życia. To jest niebywałe, dlatego że do 35 roku życia to tak naprawdę człowiek już powinien dawno ten etap osiągnąć, dawno już wiedzieć, o co mu w życiu chodzi i wiedzieć, jak się ukierunkowuje. No ale coraz częściej nie wie, w związku z tym tak to wygląda. Więc tak jak powiedziałam, jest na tych slajdach jest dużo treści, ale ja po prostu będę mówić, proszę Państwa, bo prezentacja będzie zamieszczona, więc dla tych, którzy ewentualnie by chcieli ją sobie poczytać, to pomyślałam, że nie będę tych treści usuwać, tylko je zostawię do ewentualnego poczytania. Więc przedłużanie okresu młodości, który się wiąże z takim oto zachowaniem, które nazywamy w psychologii eksplorowaniem, czyli ciągłym szukaniem, próbowaniem, sprawdzaniem siebie, sprawdzaniem różnych możliwości, bez dokonywania wyboru. Bo oczywiście my musimy eksplorować i na tym polega, to jest ważny proces prowadzący nas do tego, żebyśmy ostatecznie wiedzieli, kim jesteśmy, o co nam chodzi i co nadaje sens naszemu życiu, co jest w bardzo telegraficznym skrócie wyrazem bycia osobą dojrzałą. Ale ostatecznie też musimy się zobowiązać, czyli musimy wybrać. Więc ten okres młodzieńczości się bardzo mocno nam przedłuża i taka ciągła potrzeba, a może jeszcze tego spróbuję, a może tamtego, tu mi nie wychodzi, to będę, nie wiem, to wyjadę może do Norwegii, a w tej Norwegii mi nie wyszło, to może wyjadę do Hiszpanii, a może pojadę gdzieś jeszcze. Tak? To jest taki przykład tylko takiego ciągłego eksplorowania. Ludzie to teraz często robią, bo świat stał się mały. Czyli my mamy bardzo dużo możliwości jakby również zmieniania miejsca, nie tylko w obrębie kraju, ale w obrębie właściwie tak naprawdę całego świata. Dwa dni temu rozmawiałam z moim kolegą, starym chłopem, który mówi, nie mogę już wytrzymać w tym kraju, wyjeżdżam. Ja mówię, dobra, wyjedź, ja ci powiem, co cię spotka. No i opowiedziałam o tym, co go spotka. I mówię, codziennie rano będziesz się budził i zastanawiał się, co ja tutaj robię. Dlaczego ja tu właściwie jestem? Coś, czego nie musisz robić tutaj, gdzie jesteś. Tu, gdzie się urodziłeś, tu skąd pochodzą twoi członkowie. Wiem, co mówię, mieszkałam kilka lat w Australii, w związku z powyższym naprawdę wiem, o czym mówię i wiem, jakiego rodzaju to jest sytuacja psychologiczna dla człowieka. Ale to poszukiwanie jego, to jego potrzeba właśnie wyniknęła z takiej niedojrzałego braku zgody na, w jego przypadku akurat na to, kto naszym krajem rządzi. W związku z powyższym, ponieważ mu się nie podobają ci, co rządzą krajem, postanowił, że wyjedzie za granicę. Ja mówię, posłuchaj, niedługo będą wybory, może inni będą rządzić. No i co, wtedy wrócisz i będziesz, a za chwilę ktoś inny rządzi. Idź do urny, głosuj i tak będziesz, dokonasz swojego wyboru, wykażesz się dojrzałością. W ogóle się odchodzi od takiego tradycyjnego modelu dorosłości i to jest takie dosyć niebezpieczne zjawisko, dlatego że zaczyna się postrzegać ten model, zaczyna się mówić o dojrzałości jako o tym, że człowiek jest skrajnie indywidualistyczny. Z punktu widzenia psychiki bycie skrajnie indywidualistycznym nie jest rzeczą zdrową, czyli jest nastawionym na siebie. Nie wiem, czy Państwo obserwujecie narastający egocentryzm w społeczeństwie czy wśród ludzi. Ja to na przykład bardzo widzę po tym, jak ludzie się mijają na chodniku. Kiedyś postanowiłam, że nie zejdę studentom. Nie odsunę się o pół kroku w bok, żeby się z nimi minąć. I co? I na trawniczek. Dlatego, że oni nie drgnęli nawet. Znaczy, dla nich w ogóle nie miało żadnego znaczenia, że idzie ktoś w drugą stronę i że trzeba zrobić ten mały ruch, żebyśmy się zgrabnie minęli. No więc oczywiście obiłam się o ramię młodego człowieka, mężczyzny zresztą, żeby było jeszcze ciekawiej. Więc obiłam się o jego ramię, no i że tak powiem, nogą wylądowałam na trawniku, a ja to zrobiłam jakby z zamysłem, dlatego że zwykle to było tak, że to ja tak schodziłam. Ale to jest taki drobny wyraz tego, jak bardzo egocentryczni się stajemy, jak bardzo skoncentrowani na swojej indywidualności, na swoich własnych potrzebach, na swoim komforcie psychicznym, na tym, żeby nam było dobrze, żebyśmy się dobrze czuli, żeby nic nam nie przeszkadzało. I to jest postawa, która z punktu widzenia oczywiście innych ludzi wokół jest denerwująca, bo nas denerwują tacy ludzie, którzy myślą tylko o sobie, ale z punktu widzenia tego człowieka, który ją prezentuje, jest bardzo nierozwojowa, jest bardzo niedojrzała i tak naprawdę w gruncie rzeczy to ten człowiek będzie ponosił konsekwencje tej swojej niedojrzałości, tego swojego egocentrycznej niezdolności do oderwania się od samego siebie. Tak jak mówimy o modelu empatii, o takiej kompetencji, jaką jest przyjmowanie perspektywy, do przyjęcia perspektywy innego człowieka. Dlatego ja osobiście uważam, że ten trend w psychologii odchodzenia od takiego modelu dojrzałości, który jednak przewiduje mimo wszystko taką allocentryczną postawę, uwzględnianie innych ludzi, przyjmowanie perspektywy, zdolność do rozumienia świata, a nie tylko samego siebie, jest niebezpieczny. W naszym kraju jeszcze tak bardzo to niedaleko nie poszło, ale w Stanach Zjednoczonych mamy już taką sytuację, że wiele procesów opiera się na odczuciach. Przychodzi studentka do rektora uczelni i mówi, ja czuję wielki dyskomfort z tym, że ta pani ma tu przyjechać z wykładem. I rektor odwołuje spotkanie z tą panią. Jedna. Pięknie to opisuje w swojej najnowszej książce Jonathan Haidt. Niezwykle niepokojące zjawisko, czyli nie mierzymy się dojrzale ze swoim dyskomfortem. Otóż proszę Państwa, człowiek dorosły i dojrzały osobowościowo musi wiedzieć i rozumieć, że bywa czasami w dyskomforcie i że to jest stan, z którym trzeba sobie poradzić, który jest przejściowy, jak wszystko śpiewał kiedyś Leonard Cohen, że nie wierzy swoim wewnętrznym odczuciom, bo one przychodzą i odchodzą, czyli tym chwilowym różnym stanom naszym emocjonalnym, które się w nas dzieją. Ale to nie jest tak, że my powinniśmy za wszelką cenę pozbywać się negatywnych stanów emocjonalnych, ponieważ uznajemy je za wyjątkowo dyskomfortowe, za wyjątkowo nieprzyjemne. Oczywiście my się ich pozbywamy, bo tak jesteśmy skonstruowani, że nie chcemy, żeby nam było źle. Natomiast dojrzałość polega na tym, że jak jest nam źle, to zastanawiamy się nad tym, dlaczego jest nam źle, co to spowodowało, skąd się wziął ten nastrój. Przeprowadzamy głębszą refleksję nad tym swoim wewnętrznym dyskomfortem po to, żeby znaleźć taką dobrą drogę do tego, żeby z niego wyjść i niekoniecznie to jest droga poprzez używki, poprzez objadanie się, poprzez stwierdzenie, skoro się pokłóciliśmy, to się rozwodzimy, tak? To nie jest dojrzała droga do rozwiązywania tego wewnętrznego dyskomfortu. Stąd mnie osobiście ten model dosyć mocno niepokoi, chociaż z dużą radością swego czasu przyjęłam większą otwartość młodych ludzi w mówieniu o swoich, nie wiem, potrzebach albo wyrażaniu swojego zdania. To fajnie, że to potrafią robić. Natomiast w momencie, w którym student stwierdza, że jeżeli ja powiem na zajęciach, że są dwie płcie, to on czuje dyskomfort i jemu się to bardzo nie podoba i on zamierza się w związku z powyższym poskarżyć gdzieś tam. Akurat ja nie miałam takiej sytuacji, ale niektórzy moi koledzy i koleżanki mieli, bo płci jest niezliczona ilość wedle najnowszych trendów kulturowych, czyli każdy może swoją wymyślić sobie, bo teraz już jest tak, że każdy może sobie swoją wymyślić i podać, jaką sobie wymyślił. Ja nawet miałam studenta, który określał się płciowo jako kangur. Nazwał się kangurem, kupił sobie kangura pluszaka i kangurował sobie. Czyli tak sobie właśnie, że tak powiem, funkcjonował ten młody człowiek. Więc ten taki proces w kierunku takiej skrajnej indywidualności, takiego strasznego skoncentrowania, ogromnego skoncentrowania na sobie, na swoich odczuciach, na swoich potrzebach, na swojej tylko perspektywie patrzenia na rzeczywistość, jest zaprzeczeniem dojrzałości. Tak naprawdę wspieranie tego modelu w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o badania psychologiczne, czy w ogóle psychologię, to co psychologia daje innym ludziom, jest niebezpieczne. Zachęcam Państwa do przeczytania takiej książki, którą pewnie można za 5 zł już teraz kupić, jeśli w ogóle jeszcze ją można kupić, nie wiem, dawno temu wydana. Nosi tytuł Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji Roya Baumeistera. I tam na pewnych stronach tej książki Roy Baumeister pisze tak. Psychologia uczyniła ludziom krzywdę, wmawiając im, że muszą się zawsze dobrze czuć. W związku z powyższym ludzie myślą tak. Zdradziłem cię, nieważne, i tak jestem świetny. Tak? Czyli cały czas wspieramy samego siebie bez względu na to, co robimy i bez względu na to, jakie nasze działania mają wpływ na nas samych i jaki mają wpływ na innych ludzi. I ta cała książka w zasadzie poświęcona jest w dużej mierze zrozumieniu tego, skąd się biorą różne ludzkie problemy. W dużym stopniu ona jest o dojrzałej samoregulacji, czyli zdolności do kierowania sobą w sposób dojrzały. Ale ten kawałek, w którym Baumeister tak krytycznie odnosi się do tego typu przekazu, który jest przekazem ogólnokulturowym, jak pewnie widzicie. Ja jestem człowiekiem odciętym od mediów, w związku z tym nie oglądam żadnych wiadomości, nie czytam żadnych, nie wchodzę na żadne strony internetowe. Zajmuję się wyłącznie czytaniem literatury oraz słuchaniem muzyki i powiem Wam, że od kiedy wprowadziłam tę zmianę w swoim życiu, mam poczucie, że moje życie jest dużo lepsze. Jego jakość wzrosła nieprawdopodobnie. I obserwuję sobie świat takim, jakim on jest, a nie takim, jakim papy medialne ten świat przekazują. Ale kultura współczesna, no ale oczywiście w miarę możliwości muszę być zorientowana w tym, co ta kultura współczesna sprzedaje. Dzięki moim drogim studentom jestem zorientowana, co kultura współczesna sprzedaje, bo oni są tak bardzo w tym świecie, że po prostu nieodrywalni od tego świata. Ja im ciągle mówię, przestańcie oglądać telewizję i zacznijcie czytać książki, może wtedy, że tak powiem, będzie Wam lepiej, no ale oni ciągle to robią. Kultura współczesna jest kulturą bardzo infantylną. I w zasadzie proponuje to samo dzieciom, co proponuje dorosłym. I to i dla dzieci, i dla dorosłych jest niebezpieczne z punktu widzenia dojrzewania osobowościowego i kształtowania się człowieka. Dorośli stają się infantylni. Nie wiem, czy zaobserwowaliście, że jest bardzo dużo infantylnych dorosłych, takich, którym właśnie takich ciągle eksplorujących. Nawet w sposobie ubierania się czasem można zobaczyć, jak dorosły bardzo jest infantylny, bo w zasadzie te same bluzeczki dla 5-latki i dla 60-latki właściwie są oferowane. Nie ma to żadnego znaczenia. Nie mają znaczenia już nawet takie względy, bym powiedziała, estetyczne. Ja sobie poruszając się komunikacją miejską czasami patrzę na młode osoby i myślę sobie, Boże, jak ty się oszpecasz. Jakie hałaty na siebie założy, wiecie, wszystko to takie wisi, w ogóle nie, jakby ten człowiek taki tym strojem nie jest ubrany ładnie, żeby dobrze wyglądać, tylko jest właściwie zbrzydzony tym strojem i właściwie czemu to ma służyć, jakiejś manifestacji siebie oczywiście, ale to jest też pewien trend kulturowy, który z moją magistrantką będziemy badać w pracy magisterskiej. Chcemy zobaczyć, o co chodzi tak naprawdę w tym, żeby tak w taki sposób się autoprezentować. No ale generalnie rzeczywiście mamy tak, że jakby bardzo infantylne propozycje dla dorosłych, ale jednocześnie, i to jest też bardzo niebezpieczne, mamy bardzo dorosłe propozycje dla dzieci. Jest coraz więcej mówi się o tym, że dziecko jest produktem pewnym i to jest taka postawa, którą kontrolujcie, jak macie, rozmawiacie z ludźmi, to przyglądajcie się temu, czy czasem nie przyjmują takiej postawy traktowania dziecka jako pewnego produktu. Współczesne dzieci są tak obciążone ilością zadań i tak obciążone oczekiwaniami swoich rodziców i ich przekonaniami na temat tych dzieci, że właściwie można powiedzieć, że my im zabieramy dzieciństwo. Dzieciństwo, proszę Państwa, to jest radość i zabawa i bycie z fajnymi ludźmi, którzy nas kochają. To jest dzieciństwo. Dzieci powinny się bawić, powinny zdobywać różne kompetencje, oczywiście powinny mieć kontakt z rówieśnikami, a nie, że karą się stało wychodzenie na podwórko. Ja już się spotkałam z takimi rodzicami, którzy za karę mówią, bo wyjdziesz na podwórko. Najgorsza kara świata w moich czasach było nie wyjdziesz, tak? Zakaz wychodzenia z domu. Tak jest. Ja pamiętam mego brata młodszego o 2 lata, który klęczał przed ojcem. Mój tata był cudownym człowiekiem, ale czasem cholerycznie reagował i powiedział, nie weź, wychodził na podwórko 2 tygodnie. Piotr, słuchajcie, klęczał przed moim ojcem i mówił, że on chce dostać lanie i żeby tylko mógł wyjść na podwórko. No to ojciec nas nie bił, ale on już był gotowy na wszystko, byleby tylko nie spełniła się ta kara. Oczywiście tatuś odpuścił, wiadoma sprawa, bo to zareagował impulsywnie, a potem odpuścił tę karę. A teraz mamy rodziców, którzy mówią, uważaj, bo wyjdziesz na podwórko. Albo zabiorę ci komputer, nie? Czyli oderwę cię od tych źródeł, które cię bardzo mocno aktywizują i inspirują. To też bardzo niebezpieczna droga, o tym akurat mówić nie będę, ale zwracam Państwu na to uwagę, dlatego że warto tych ludzi, z którymi macie kontakt, pytać o to, w jaki sposób oni kreują tę rzeczywistość swoich dzieci, czy czasem nie są to dzieci projekty. Wszyscy mają teraz dzieci geniuszy, nie wiem czy zauważyliście. Wszystkie dzieci są genialne, absolutnie. To jest kompletna bzdura. Te dzieci są tym potwornie obciążone i mają bardzo dorosłe psychiki. Dorosłe w takim sensie nie pozytywnym, tylko taką smutną, dorosłą psychikę. Kiedyś jedna dziewczynka do mnie powiedziała tak. Ja panią błagam, niech im pani powie, że ja już nie chcę decydować. Dziecko lat 9, które musiało decydować absolutnie o wszystkim, bo mamusia z tatusiem mieli taki styl, że uważali, że to jest bardzo dobre, pozytywne rodzicielstwo, jak oni do każdej decyzji, każdej, wciągają swoje dziecko. Każdej swojej dorosłej decyzji, w każdej dorosłej decyzji uczestniczyła ta dziewczynka. Więc w związku z powyższym jakby obciążyli dziecko nieprawdopodobnie. Dobrze, że ta mała miała na tyle rozumu, żeby poprosić o to, żeby już tego nie robić, więc ja to uprzejmie Państwu przekazałam i opatrzyłam odpowiednim, że tak powiem, odpowiednimi wskazówkami, tak? Jakby, co jest dziecięce, a co jest dorosłe. A więc ten świat się, że tak powiem, na naszych oczach bardzo wyraźnie zmienia. Czyli bardzo wyraźnie nam się infantylizuje dorosłość. Dlaczego nie mogę? Oczywiście, że mogę. Mogę spróbować, mogę zobaczyć, mogę się narazić, mogę sobie kupić motor. Na przykład kiedyś z takim panem rozmawiałam i mówię, po co pan kupuje ten motor w wieku 50 paru lat? No bo on sobie chce jeździć, ale pan jest ojcem, dziadkiem, no bo teraz to jest ten moment, żeby on jeździł. Jak pan nigdy nie jeździł na motorze, panie kochany, to pan tego motoru nie kupuj. Ja rozumiem, że to fajna zabawa jest, niebezpieczna dosyć, ale w takim przypadku może jednak nie ryzykujmy, tak? Motor jest, kto jeździł, umie, spoko, nie ma problemu, jeśli jeździ bezpiecznie. A pan był w takiej fazie pod tytułem starzeje się i teraz zrobię wszystko, żeby temu starzeniu zapobiec, czyli żeby udowodnić samemu sobie, że jestem cały czas bardzo młody i kompletnie to mnie nie dotyczy. Chcę powiedzieć Państwu o tym, że wszyscy mamy taki potencjał rozwojowy mniejszy lub większy do tego, żeby stać się dojrzałymi osobami. Teraz od czego on zależy? On zależy od naszych wrodzonych właściwości w pewnej mierze, czyli zależy od tego, jaka jest nasza struktura temperamentalna, co przynieśliśmy ze sobą w genach po naszych dziadkach, pradziadkach, rodzicach i tak dalej. Czyli jesteśmy, mamy takie wyposażenie genetyczne, które w jakiś sposób jest determinujące. Wydaje się, że to, co jest determinowane genetycznie, to są tylko takie aspekty, które związane są z, nie wiem, z kolorem oczu, tak, nie wiem, włosami, budową ciała i tak dalej. Otóż okazuje się, że nawet odziedziczamy po przodkach skłonność do bycia bardziej po lewej bądź po prawej stronie politycznej. Nie konkretną partię, na którą zagłosujemy, ale lewo, prawo również dziedziczymy. Nauka to sprawdziła, że tak właśnie jest, więc mamy, że jakby przychodzimy na świat z pewnym wyposażeniem, które nie jest niezmienialne. To też ważne. To znaczy ono w pewnym zakresie jest zmienialne i my możemy nad nim pracować. Jesteśmy bardzo mocno też zależni od wpływów kulturowo-społecznych i od świata, w którym się kształtujemy. Ten świat ma ogromny wpływ na nasz sposób myślenia. Jeżeli ktoś na przykład ogląda tylko i wyłącznie jedną stację telewizyjną, na pewno to obserwujecie, albo TVP Info, albo TVN, załóżmy, albo powiedzmy, albo nie wiem, telewizję Trwam, albo TVN, pójdźmy po bandzie, czyli w skrajności. Otóż to bardzo wyraźnie słychać w świecie, w tym, co ten człowiek mówi, w jaki sposób konstruuje rzeczywistość, w jaki sposób rozumie rzeczywistość, w jaki sposób opisuje rzeczywistość. Bardzo wyraźnie widać ten wpływ i widać to, co produkuje w nim ten kontekst społeczno-kulturowy, który wybiera. I teraz ważna sprawa. Otóż dojrzałość między innymi polega na tym, że my jesteśmy w stanie dywersyfikować źródła, tak? Czyli potrafimy sięgać do źródeł różnych po to, żeby wyrabiać sobie swoją własną opinię. Dlatego ja do moich studentów mówię, słuchajcie, albo się odetnijcie w ogóle i sami się przyglądajcie światu, albo oglądajcie wszystko od TVN-u po telewizję Trwam, przez Polsat, TVP Info, wszystkie kanały, które będą wam podawały tę samą informację na różne sposoby, a wy sobie potem wyciągnijcie wnioski, co żeście uzyskali z tego, czyli jakie tak naprawdę było to znażenie, o co w nim chodziło, zobaczycie różne perspektywy, tu będzie tak okrojone, tu będzie inaczej okrojone, tak? Wszyscy wiemy, na czym polegają te manipulacje, jak się wyciąga pewne informacje po to, żeby stworzyć pewien obraz rzeczywistości w naszych głowach. No i oczywiście to wymaga czasu, w związku z powyższym to jest czasochłonne zadanie, większość ludzi tego nie robi, w związku z powyższym my potem słyszymy ten wpływ społeczno-kulturowy. Teraz takim wpływem społeczno-kulturowym, niezwykle poważnym, kształtującym tę rzeczywistość wewnętrzną, szczególnie młodych ludzi, jest, jak to pan profesor Zbigniew Lew-Starowicz jest uprzejmy mówić, LGBTQQ, tak? Czyli cały ten trend związany z taką jakby narracją mówiącą o tym, że właściwie płeć jest wybieralna, orientacja seksualna jest wybieralna, czyli my tak naprawdę wszystkie są tak samo ważne i wartościowe, wszystko powinniśmy doceniać, wszystko powinniśmy wspierać. Przychodzi dziecko, lat 8, mówi, chłopiec mówi, chce być dziewczynką, to powinniśmy mu zahamować proces rozwojowy dojrzewania po to, żeby stał się tą dziewczynką, czyli zatrzymać jego naturalne dojrzewanie w jego płci. To jest teraz taki temat, który bardzo mocno kształtuje świadomość i powoduje coś takiego, że jesteśmy bardzo wyczuleni na pewien typ sygnałów. I teraz dojrzały człowiek to jest taki człowiek, który dywersyfikuje i potrafi być nie tak bardzo wyczulony tylko na jeden typ sygnałów dzięki temu, że dywersyfikuje, czyli poznaje różne perspektywy. W kontekście tego wpływu społeczno-kulturowego też chciałam powiedzieć o tym, że trzeba sięgać do źródeł. Czyli jeżeli jest jakiś temat, nas interesuje, to nie czytajmy tego, jak ktoś to przetworzył, tylko poczytajmy, zapoznajmy się z oryginałem. Teraz w ostatnim czasie spotkała mnie fala hejtu związanego z używaniem pojęcia alienacji rodzicielskiej. Otóż miałam taki wykład dla Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce poświęcony alienacji rodzicielskiej. Z moją przyjaciółką Olą to robiłyśmy. No i używałyśmy tego pojęcia. Zhejtowały nas matki na Facebooku i zhejtowali nas niektórzy sędziowie, którzy stwierdzili, że nie wolno używać pojęcia alienacji rodzicielskiej, ponieważ WHO tego zakazało. No, ciśnienie mi się podniosło, mam niskie na szczęście, w związku z powyższym, mi się podniesie nawet trochę, to nawet i może zdrowo. Słuchajcie, ciśnienie mi się podniosło, bym się sobie tak. Po pierwsze, sędzia powinien wiedzieć, że WHO nie stanowi prawa. O tym musimy pamiętać, tak? To oni nam nie nakazują niczego, oni po prostu nam dają pewne statystyki, pewne wytyczne, konstruują jakieś modele, ale to nie jest prawo obowiązujące. A po drugie, bez względu na to, jak nazwiemy to zjawisko, to ono oczywiście występuje. No ale myślę sobie, dobra, tu wejdę w oryginalne dokumenty WHO, zawsze to robię, jak mam jakąkolwiek wątpliwość. WHO napisało tak. Nie wkładamy tej kategorii do nowej klasyfikacji ICD-11, dlatego że nie prowadzimy statystyk dotyczących wpływu na stan zdrowia alienacji rodzicielskiej. Jest to pojęcie zarezerwowane dla procedur sądowych. Dobrze, i teraz myślę sobie, skąd wyście ludzie wzięli przekonanie, że WHO tego zakazało? Oczywiście z przekazu medialnego, dlatego zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby sięgać do źródeł, ponieważ tylko źródła są w stanie nam tak naprawdę powiedzieć bardziej, jak to wygląda. To samo było ze statystykami covidowymi. Ja nie robiłam tego, mam znajomego, który to pilnie śledził. To jak bardzo byliśmy oszukiwani tymi statystykami w każdym medium, bez względu na to, jakie ono było, to jest po prostu skala jest niewiarygodna, tak? W momencie, kiedy się sięgnie do źródeł i się przeanalizuje te źródła. Także ważna rzecz w kontekście tego wpływu społeczno-kulturowego jest taka, żeby być na niego, nie chcę powiedzieć, że stoicko odpornym, ale jednak z pewnym takim egzystencjalnym dystansem odpornym, jak się z osobą dojrzałą, pamiętając o ogromnej zmienności świata. Świat się zmienia, wszystko się zmienia, władza się zmienia, trendy się zmieniają, a my musimy tę rzeczywistość raczej widzieć taką, jaka ona jest. Był taki moment swego czasu, że propagowana była zdrada małżeńska jako sposób na odświeżanie związku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki moment, to już bardzo dawno było, ale było coś takiego. No więc pytam się ludzi, mówię, czy Państwo lubicie być zdradzani? Ja nie spotkałam takiej osoby. Nikt mi nie powiedział, zastanawiając się nad sobą w tej sytuacji, że to byłoby fajne być zdradzonym. Jezu, jakie fajne doświadczenie. No po prostu normalnie zdradziłeś mnie, jak się cieszę. I teraz jestem nareszcie szczęśliwa, tak? Nie spotkałam takiego człowieka. Ale z poziomu tutaj jakby baza jest taka, że my tego nie chcemy w swoim życiu, ale nadbudowa mówiła, nie, no tak, rzeczywiście, to może być odświeżające dla relacji, faktycznie, no tak się przekonamy, że jednak chcemy ze sobą być, no to fantastycznie, to zróbmy to, zdradzajmy się, żeby się przekonywać, że jednak do siebie wracamy i że jesteśmy dla siebie fajni. To jest naprawdę niesłychanie niebezpieczne i ja bardzo mocno patrząc na młode pokolenie ludzi, których teraz uczę, a oni, ja się robię coraz starsza, oni są ciągle w tym samym wieku, więc wiecie, ta przestrzeń, ta różnica wiekowa, która między nami powstaje, jest coraz większa i coraz większa. Jestem przerażona tym, że ci ludzie będą skrzywdzeni tym, że nie mają, jakby nie chcą i nie podejmują takiej próby opierania się temu wpływowi społeczno-kulturowemu. Nie mówię, że wszyscy, żeby nie było, natomiast znakomitej większości w masie swojej są rzeczywiście bardzo na to podatni. No i trzecią rzeczą w osiąganiu dojrzałości jest taki, to się tak nazywa w psychologii, nieważne jak się nazywa, ale de facto chodzi o autentyczność i autonomię. Proszę Państwa, ludzie dojrzali, są autonomiczni, ale nie są autonomiczni stuprocentowo. Nikt z nas nie jest. Nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy całkowicie niezależni od innych ludzi, od świata, od uwarunkowań, w których przyszło nam wzrastać, od uwarunkowań, w których żyjemy w danym momencie swego życia i od uwarunkowań, które związane są z naszą przyszłością, czyli z naszymi planami i zamierzeniami. To wszystko nas warunkuje. Ta nasza autonomia nigdy nie jest stuprocentową autonomią. Co jest ważne, to to, żebyśmy dokonywali wyborów, swoich autonomicznych wyborów, czyli żebyśmy potrafili powiedzieć, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to jest fajne, to biorę, a tego nie biorę, tego nie przyjmuję, to jest nie moje, to jest bez wartości, to jest coś, co jest sprzeczne wręcz z moimi wartościami i w związku z powyższym nie pozwalam sobie, że tak powiem, nie biorę tego kawałka. Do tego trzeba mieć oczywiście odwagę cywilną. W 2004 roku powstał taki model cnót i sił charakteru Martina Seligmana. Możecie sobie w sieci go znaleźć, bardzo ciekawa rzecz. Martin Seligman, żeby nie było, jest Żydem. Wprowadzenie pojęcia cnoty do nauki okupił trochę hejtem też, bo tam mu powiedziano, że to takie słowo cnota to właściwie już nie wiadomo, co to oznacza w gruncie rzeczy. Natomiast w tym modelu jedną z cnót jest odwaga i tam się pojawia taka siła charakteru, która nazywa się odwagą cywilną, czyli zdolnością do wyrażania swojego zdania i sprzeciwiania się złu w sytuacji, kiedy uważamy, że tak należy zrobić, to potrafimy to zrobić. To jest cecha dojrzałego człowieka. Jak Państwo sobie zobaczycie ten model, ja mogę go zresztą podesłać Ani, żeby zamieściła na stronie, nie ma żadnego problemu, to mogę podesłać Wam cały mój wykład na temat cnót i sił charakteru, żebyście sobie mogli to zobaczyć. Bardzo ciekawy model i bardzo inspirujący do rozwoju. To jest w ogóle coś takiego, co możecie Państwo podpowiadać ludziom, z którymi się spotykacie, żeby sobie poczytali, przejrzeli się temu, zastanowili nad tym, które z tych sił charakteru są czymś, czego nie mają w dobrym stopniu ukształtowanego, nad czym powinni pracować. To jest też cecha dojrzałego człowieka, że on wie, nad czym powinien pracować, co powinien sobie rozwijać i z czym ma jeszcze problem, co sprawia mu trudność i co mu nie pozwala, co jest takim jego kajdankami, które mu nie pozwalają w pełni dobrze funkcjonować, na przykład ograniczają jego możliwości funkcjonowania. Często są to na przykład takie emocjonalne uwarunkowania, jak na przykład niezdolność do zrozumienia, że nie każda mina każdego człowieka na tym świecie odnosi się do mnie. To jest taki czasem kolec. Widzimy kogoś, kto ma kwaśną minę, myśli sobie, Jezu, co ja jej zrobiłam? Pewnie się na mnie obraziła. Ona taką ma minę, bo ją ząb boli, albo właśnie się dowiedziała, że ją z roboty wyrzucili, albo cokolwiek innego się tam wydarzyło, albo syn dostał kolejną, piątą dwóję z matematyki, czy jedynkę teraz, tak? Jedynkę z matematyki, no i tym się martwi, a nie ma wcale nic do mnie i nie odnosi się to do mnie. Więc ta autonomia również w tym sensie emocjonalnym, czyli takiej umiejętności zrozumienia, że cały świat nie jest o mnie. To, co powiedziałam, co Seligman pisze, co Haidt pisze w książce o studentce, która przyszła i powiedziała, że ma dyskomfort i że w związku z tym nie zapraszajmy tej pani. Ona uważa, że ten świat jest o niej i świat powinien się, że tak powiem, dostosować do jej dyskomfortu. Nie ma takiej możliwości. Dorosłość jest tym stanem, w którym wiemy, że świat się nie będzie dostosowywał do naszego dyskomfortu, że my musimy sobie radzić w sposób dojrzały ze swoim dyskomfortem, również w sposób asertywny, czyli mówiąc nie zwracaj się do mnie w ten sposób, dlatego że mnie to rani, to robisz, sprawiasz mi przykrość. To jest asertywny komunikat dorosłego człowieka. I ważna jest autentyczność. Człowiek musi być autentyczny, żeby był naprawdę dojrzały, czyli prawdziwy, czyli taki, jaki on jest. I oczywiście my nie sprzedajemy światu całego siebie, bo to byłoby ryzykowne bardzo, gdybyśmy wypluwali z siebie całą swoją wewnętrzną rzeczywistość. Ale ludzie, którzy się z nami komunikują, powinni mieć takie poczucie, że widzą człowieka takiego, jakim on jest naprawdę. Czyli widzą ten jego świat wartości, ten jego świat wewnętrzny, czy widzą prawdziwego człowieka. A nie mają takie poczucie, że ale o co ci chodzi, co tu się właściwie dzieje, czy nie próbujesz czasem mną manipulować, albo nie próbujesz osiągać jakiegoś innego celu, albo kłamiesz, bo tak jest wygodnie, tak? Albo traktujesz mnie całkowicie instrumentalnie. Wtedy mamy do czynienia z takim nieautentycznym funkcjonowaniem człowieka. I pewnie nie lubimy nieautentyczności, no ja przynajmniej nie lubię, pewnie Państwo też nie lubicie nieautentyczności. Relacje, które są nieautentyczne, często się kończą. Po prostu przestajemy się kontaktować z ludźmi, którzy nie są prawdziwi w relacji z nami. To jest też dojrzała kompetencja. No i teraz patrząc z perspektywy starego modelu Gordona Allporta, to już umarł oczywiście, więc nie powinniśmy w ogóle o nim mówić, ale nie, to mnie zabiło, powiem Wam, że przeżywam to już dłuższy czas. Za jakiś czas wraca do mnie ta myśl. No więc Gordon Allport to taki człowiek, co umarł, ale mądry był, słuchajcie. Ach, ta mądrość tych ludzi z tamtych czasów, jak to kiedyś powiedziała w sposób niezwykle niedojrzały moja koleżanka, jak jej powiedziałam, przeczytaj Ziemię obiecaną Raymonda sobie w dorosłym życiu, zobaczysz, jak genialne jest to dzieło. To jest, zachęcam, przeczytajcie sobie Państwo. My to czytamy w liceum. I człowiek w liceum nie jest w stanie zrozumieć tej książki nawet w 10%. Dopiero dorosły człowiek, dojrzały człowiek jest w stanie zrozumieć, jak genialne jest to dzieło Ziemia Obiecana. W każdym razie, w każdym tego słowa znaczeniu, i literacko, i w sensie obserwacji psychologicznych świata i relacji międzyludzkich, w każdym tego słowa znaczeniu. Genialne. No więc Gordon Allport był wybitnym psychologiem i opisał funkcjonowanie osoby dojrzałej. Jest taka książka Gordona Allporta pod tytułem Osobowość a religia i ona została wydana bardzo dawno temu, chyba przez znak, wydawnictwo takie. No, poszukajcie sobie, jeżeli ktoś zainteresowany, bardzo, bardzo to jest naprawdę wartościowa książka. Więc on powiedział tak, że dojrzały człowiek to jest taki człowiek, który potrafi siebie akceptować. Czyli nie mylmy samoakceptacji prawdziwej, czyli rzeczywistego poczucia własnej wartości człowieka z pobłażaniem sobie. Tego pobłażania sobie mamy bardzo dużo we współczesnym świecie, niestety, czyli takiej pozytywności w stosunku do samego siebie, uniemożliwiającej rozwój. I to jest taka pozytywność, nie wiem, czy poznaliście takie pojęcie ciało-pozytywność. Ciało-pozytywność, czyli bez względu na to, jakie to moje ciało jest, to je akceptujcie. Akceptuję i jestem nim zachwycona i w ogóle strasznie mi się podoba i nikt mi nie będzie mówił, że na przykład powinnam się odchudzić, tak? I mówi to dziewczyna, która waży 150 kg, ma cukrzycę, tak, miażdżycę, zagrożenie chorobą wieńcową i generalnie zagrożeniem szeregiem różnych problemów zdrowotnych. Stawy jej siadają w wieku 20 paru lat, ledwo może chodzić, ponieważ jej ciało jest, tak, ta masa ciała jest tak duża, że ona jest ogromnie obciążona. Otóż to nie jest ten rodzaj samoakceptacji, o który nam chodzi. Nam chodzi o takie poczucie własnej wartości dojrzałego człowieka, którym on kocha samego siebie. Ja zaraz powiem, z czego się to bierze, żebyście Państwo też mogli w tym poradnictwie trochę podpowiadać, jak to robić. I to też swoją drogą jest, Aniu, coś, co też Ci podrzucę tutaj, żeby jako materiał, bo tak sobie myślę, że to może być też dla Państwa ważne. Otóż to nasze prawdziwe poczucie własnej wartości, czyli ta miłość do samego siebie, prawdziwa, nie pobłażanie sobie, w dużym stopniu bierze się z tego, jakie były nasze pierwsze relacje, przede wszystkim z matką, ale też z ojcem, czy inną osobą opiekującą się, bo nie każdy wychowywał się w domu z rodzicami, to musimy też brać pod uwagę. Otóż tam jest potrzebna bezwarunkowa miłość i bezwarunkowa akceptacja, ponieważ tak naprawdę to jest jedyna relacja w życiu człowieka, która taka bezwarunkowa. No potem będziemy bezwarunkowo kochali swoje dzieci. Ale jak się przychodzimy na świat, to potrzebujemy tej bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Są trzy fundamenty rozwoju, które pozwalają stworzyć człowiekowi rzeczywiste, głębokie, prawdziwe poczucie własnej wartości. Czyli prawdziwą, jak to Allport nazywał samoakceptację, taką rzeczywistą. I co ona nam daje? Ona nam daje to, że my w obliczu trudności, kryzysów, złych swoich zachowań, błędów, które popełniamy, potrafimy zachować miłość do samego siebie, wiedząc jednocześnie, że musimy coś naprawić, coś poprawić, coś zmienić, z czymś się zmierzyć, kogoś przeprosić. To są często proste rzeczy. Po prostu trzeba iść i przeprosić i powiedzieć, przepraszam, że się tak wobec ciebie zachowałem, tak? Albo nie wiem, dla wierzących to idzie się wyspowiadać, tak? Ale idzie się spowiadać z miłością do samego siebie. On siebie kocha i chce się zmieniać, bo rozumie, że może postępować źle. To jest dojrzała postawa związana z rzeczywistą samoakceptacją. I teraz jeżeli takie dziecko nie dostanie miłości bezwarunkowej, czyli jest kochane pod warunkiem, że, i niestety takich dzieci jest coraz więcej, ponieważ statystyki są tutaj, proszę Państwa, bezwzględne i badania pokazują, że tak jak jeszcze 25-30 lat temu 75% ludzi było, my to w psychologii nazywamy bezpiecznie przywiązanych, czyli takich, którzy dostali dobrą miłość, czyli tacy, którzy zbudowali prawdziwe poczucie własnej wartości, na którym mogą potem budować swoją dojrzałość. Tak na dzisiaj się szacuje, że jest to 50% w świecie zachodnim. I to jest w pewnym mierze związane z tym, o czym mówiłam wcześniej, a mianowicie traktowaniem dzieci jak projektów, czyli jako osób, które mają pewne zadania do wykonania, po to, żebyśmy my byli z nich zadowoleni. I oczywiście to się może manifestować w bardzo prosty sposób, jak na przykład dziecko dostaje piątkę, rodzic mówi, dlaczego nie szóstkę. To są drobne wskaźniki tego, to nie jest motywujący komunikat, to nie jest komunikat, który jest, że tak powiem, pokazujący prawdziwą akceptację, to prawdziwie akceptujący rodzic, jeżeli on naprawdę uważa, że to dziecko powinno dostawać same szóstki, to zresztą głupie założenie, ale bywają tacy rodzice, którzy uważają, że same szóstki to tylko to jest spełnienie marzeń, to też groźna w pewnym sensie postawa. Prawdziwie motywujący będzie odnosił się do wysiłku, które dziecko włożyło w zadanie. Nie do oceny, tylko do wysiłku, które włożyło w zadanie. Chcemy bowiem, żeby ono było człowiekiem, który potrafi się wysilić, który jest wytrwały, który potrafi wytrwać w swoich postanowieniach. Tego chcemy, a nie ostatecznej oceny i jakby warunkowania naszej akceptacji wobec tego dziecka od tego, czy ono się, że tak powiem, spełnia nasze marzenia o tym, że będziemy mogli potem na kawie ze znajomymi opowiadać, że Piotruś ma same szóstki i w ogóle i jeszcze jest świetny we wszystkim, w ogóle na wszystkim najlepszy jest oczywiście i takiego mamy wspaniałego synka Piotrusia. A więc ta prawdziwa samoakceptacja i poczucie własnej wartości ma swoje bardzo poważne źródła w rozwoju i można to zrobić i można nad tym pracować i można być tego świadomym. Jest taka podpowiedź, też wyślę, tylko Ania, musisz mi przypomnieć, co mam ci wysłać, bo wyjdę, to zapomnę. Jest taka podpowiedź, kiedyś taki pan, co się cudownie nazywał, już też nie żyje, niedawno zmarł, bo ten to Olport to do dawna zmarł, a ten niedawno zmarł. Nazywał się Michalii Csikszentmihalyi, był amerykańskim psychologiem bardzo skomplikowanego pochodzenia, między innymi gruzińskiego. Skonstruował taki model autotelicznego kontekstu rodzinnego. I to jest piękna podpowiedź do tego, w jaki sposób, jak konstruować środowisko opiekuńczo-wychowawcze dziecka, żeby ukształtować silnego, dojrzałego człowieka, żeby dać temu dziecku szansę na to, żeby ono było dojrzałą osobowościowo osobą. Więc warto korzystać, są bardzo konkretne wskazówki, co ma być, jakie mają być zadania. Możecie sobie Państwo ten jeden slajd wydrukować i rozdawać ludziom, z którymi się spotykacie, znajomym i mówić, słuchajcie, to są ważne warunki do tego, żeby Twoje dziecko było naprawdę silne. Nie silne zewnętrznymi wzmocnieniami, czyli szóstkami w szkole, tylko silne wewnętrznie jako człowiek, żeby miało szansę dojrzeć jako osoba. To są te warunki, które trzeba spełniać. Oczywiście nie ma sytuacji idealnych, ja nie mówię, że nie ma rodziców idealnych, ale jak sobie potraktujemy to jako ważną wskazówkę, to naprawdę zobaczycie, że zmiany zachodzą na lepsze, bardzo intensywne. Dojrzałość emocjonalna, czyli zdolność do dźwigania przede wszystkim frustracji i emocji negatywnych. My mamy z tym problem, żeby akceptować emocje negatywne u innych ludzi. Wczoraj mi moja koleżanka przysłała mema takiego, gdzie była pani, gdzie córka mówi do matki tak, chce się zabić, a matka mówi zjedz zupę. Tak, czyli i dlaczego ona mi to przysłała? Dlatego, że ona jest potwornie marudna i ona ostatnio coś znowu marudziła. Ja jej powiedziałam, idź coś, wyśpi i jakby pomyślałam sobie, daj mi święty spokój, mam dość. Więc ja jej powiedziałam, dobra, posłuchaj, jesteś tak marudna, że ja już nie mam siły cię dźwigać. Mówię ci otwartym tekstem, tak? Ja już po prostu nie mam pojemności na twoje emocje, nie? A też jestem człowiekiem, w związku z powyższym też mam ograniczoną pojemność. Ale rzeczywiście ten mem świetnie wyraża taką sytuację, w której my odcinamy się od doświadczeń negatywnych, emocjonalnych swoich czy innych ludzi, dlatego że one są trudne. Magicznie działa takie zaakceptowanie uczuć rzeczywiście, no nie oczywiście powiedzenie idź się zabij, tak? ale pochylenie się nad tym, co mogło skłonić człowieka do takiego stwierdzenia. Do dzieci się mówi tak, widzę, że jesteś zły, powiedz mamusi, co się stało, spróbuję ci pomóc. A nie mówimy, co się złościsz, albo przestań się, w ogóle ty to naprawdę, tak, to jest problem, to jest człowieku problem, ja to mam problem, tak? Więc jakby mamy tendencję do dewaluowania uczuć. I to jest bardzo prosta droga do tego, żeby osoba, która doświadcza tego rodzaju komunikatów, czyli chce się zabić i zjedz zupę, była osobą niezdolną do dojrzałego, emocjonalnego funkcjonowania, czyli niezdolną do regulowania swoich napięć emocjonalnych w taki sposób, że ona im nie zaprzecza, że ona się nie próbuje ich za wszelką cenę pozbywać, tylko ona się nad nimi pochyla z miłością i z troską pod tytułem źle się czuję, muszę się zastanowić, dlaczego właściwie ta sytuacja wywołała we mnie takie bardzo złe samopoczucie. Ja często tak robię, że jak na przykład ktoś mnie rozstroi, to myślę sobie, czemu on mnie właściwie tak rozstroił? Co się właściwie wydarzyło w tej sytuacji, że ja się poczułam taka rozstrojona emocjonalnie tą rozmową? Jaki element w tej rozmowie był tak bardzo niepokojący? To jest pochylanie się nad swoimi uczuciami i zadbanie o to, żebyśmy byli w stanie być dojrzali nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, ale również wtedy, kiedy nie jesteśmy szczęśliwi. Wtedy, kiedy się źle czujemy i przeżywamy różne trudności. No i z tym się wiąże oczywiście tolerancja na frustracje i emocje negatywne, ale też wiąże się bardzo ważna kompetencja dojrzałego człowieka, akceptacja własnych słabości. Ta formuła dziecka projektu jest również bardzo niebezpieczna, ponieważ kreuje człowieka, który nie będzie zdolny do akceptowania swoich słabości, ponieważ on żyje w bańce wyobrażania sobie siebie jako geniusza. I jak pójdzie dalej w życie z tą bańką, to będzie miał ogromny kłopot z przyjęciem do wiadomości tego, że nie jest idealny. A to jest, proszę Państwa, prosta droga do samookaleczeń i prób samobójczych. I ona jest zbadana i bardzo ładnie pokazana w takim modelu ucieczki od ja, zresztą tego samego pana, co napisał Utratę kontroli, czyli Roya Baumeistera. I ten model nam bardzo jasno mówi, jeżeli żyłeś w bańce, nie byłeś w stanie zaakceptować swoich słabości, miałeś wygórowane oczekiwania wobec samego siebie, to nawet jeżeli doświadczysz delikatnego kryzysu, to on może będzie dla ciebie życiową katastrofą, a od tej życiowej katastrofy tylko jeden krok do samooskarżeń, czyli mówienia jestem do niczego, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, a od tego tylko jeden krok do zrobienia sobie krzywdy. A ponieważ mamy narastającą falę samobójstw wśród szczególnie dzieci i młodzieży, no to warto zdawać sobie sprawę z tego mechanizmu, że rzeczywiście życie w bańce, w przekonaniu o własnej wyjątkowości i w przekonaniu o własnej nieomylności jest bardzo niebezpieczną drogą dla człowieka. I brak nastawienia obronnego w obszarze tych kompetencji emocjonalnych jest taką gotowością do nieprzyjmowania postawy defensywnej w sytuacji, kiedy ktoś nam coś zarzuca, albo kiedy sami sobie coś zarzucamy. Powiedzmy, mąż wraca do domu, żona mówi, nie kupiłeś jabłek. A mąż mówi, przestań, miałem ciężki dzień w pracy, kupię jabłka twoje, tam zawsze twoje sprawy najważniejsze. Zamiast powiedzieć, tak kochanie, nie kupiłem. Czy mam pójść po nie teraz, czy jutro, jak je kupię jutro, to będzie okej. Okay. Wyjście z postawy obronnej, czyli z takiej postawy ciągłego się, że tak powiem, bronienia przed jakąkolwiek krytyczną uwagą. Sprawdźcie to sobie, jak to magicznie działa. To jest absolutna magia. Jak się wyzwolimy z obronności i zareagujemy w taki sposób, to tak naprawdę w takiej żonie to mąż wyjął z ręki całą broń, jaką całą miała, amunicję nie ma. Ta cała amunicja została stracona. Większość żon powie, dobra, kup jutro, tak? Już dzisiaj tam dajmy sobie spokój, połóż się, pewnie jesteś zmęczony. To nas kompletnie przeformułowuje w momencie, w którym tę postawę obronną opuszczamy. Dojrzali ludzie potrafią wyjść z tej obronności i z tej potrzeby takiego stałego jakby przekonywania samego siebie, że jestem świetny. Czasami te procesy myślowe tej defensywności to są takie, że wybronił się, czyli zaatakował de facto, tak? No bo ta postawa defensywna często jest takim atakiem. Czepiasz się mnie na przykład. Wie, że coś się wydarzyło takiego, co jest, nie wiem, jego odpowiedzialnością czy winą, jakkolwiek to nazwiemy. Ma z tym związany dyskomfort, ale co on wtedy zrobi, jeżeli jest taki bardzo obronny? Za wszelką cenę będzie sobie udowadniał, że to nie z nim jest problem, to nie chodzi o te jabłka, z których nie kupił, bo zapomniał, tylko ta żona jest głupia i ona się właściwie czepia. I od tego idzie, słuchajcie, cały długi proces myślowy pod tytułem, no tak, w zasadzie to ja mam ciężkie życie. Ta kobieta się mnie ciągle czepia, ona nigdy nie jest ze mnie zadowolona. I idą takie generalizacje, które są już bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego wyzwolenie się z tej defensywności jest naprawdę bardzo ważnym momentem rozwojowym, jeżeli chcemy myśleć o tym, że jesteśmy dojrzali. Teraz w pracy takiej jak na przykład moja. Teraz już zamknęłam gabinet, bo już nie mam na to przestrzeni kompletnie, ale bardzo długo pracowałam, tak, z ludźmi, potem najpierw w takiej pracy innej, potem w gabinecie. Generalnie miałam mnóstwo kontaktów z ludźmi. Ponieważ pracujemy sobą, Państwo też pracujecie sobą, czyli swoją psychiką, swoimi zasobami, swoimi emocjami, będziecie spotykać różne osoby na swojej drodze życiowej. Będą być może takie, które będą, nie wiem, atakujące. Mam nadzieję, że takich nie spotykacie. Bywają czasem tacy ludzie, którzy tacy są, wiecie, mało sympatyczni, tacy czepialscy pod tytułem, dobra, przyszedłem tutaj, ale w zasadzie to tak sobie tu coś ta kobieta gada, co mnie to obchodzi, tak? Lekceważący, zdarzają się tacy. W związku z powyższym, jak zdarzają się takie osoby, to to są takie osoby, które wywołują w nas pewien poziom dyskomfortu i mamy ochotę im, że tak powiem, dołożyć, nie? Jakby mamy ochotę się z nimi zmierzyć i mamy ochotę je zaatakować. Zamiast to robić, bo to, ten nasz dyskomfort jest trudny, zamiast to robić, można powiedzieć, widzę, że pan nie jest specjalnie zainteresowany, nie wiem, jaka jest tego przyczyna, może pan jest po prostu bardzo zmęczony, to może umówimy się na kolejny raz, bo to jednak są ważne rzeczy, które chciałabym tutaj przekazać. W związku z powyższym, jak pan będzie gotowy, będzie pan wypoczęty, będzie pan jakby lepiej przyjmował, to może wtedy się spotkamy i to spotkanie zorganizujemy. Nie wiem, czy macie takie techniczne możliwości, to jest tylko przykład oczywiście takiego zachowania, które jest wyjściem z postawy defensywnej. Bo często bywa tak, że jak mamy takiego trudnego klienta, to my się zaczynamy blokować, zaczynamy się zacinać i zaczynamy się czasem zastanawiać nad tym, co robimy nie tak. I czasem może coś robimy nie tak, to też tak może być oczywiście. Natomiast generalnie, jeżeli mamy poczucie, że wszystko jest dobrze, tylko to jest człowiek, który przyszedł, ale tak naprawdę nie do końca przyszedł. O, ja na przykład wam dam przykład, od wielu lat jeżdżę do kościoła w Gdyni i tam w ramach kursu dla narzeczonych mam wykład o budowaniu relacji. I zdarzały się takie pary, co to przyszły, ale przyszły po to, żeby kontestować głupotę kościoła katolickiego. Niby chcą wziąć ślub kościelny. Niby chcą zbudować małżeństwo na dobre i na złe. Niby chcą się do tego zobowiązać, ale tak naprawdę siedzą tylko po to, żeby wyłapać jakiś moment i powiedzieć, jak głupi jest Kościół. Mnie się nie zdarzyło, żeby być tak aż zaatakowaną, natomiast księżom, którzy tam również mają swoje wykłady, takie sytuacje się zdarzyły. Więc to są takie momenty, w których my możemy zareagować bardzo defensywnie jako osoby prowadzące, a właśnie tego mamy nie zrobić. Czyli musimy wyjść z tej urazy swojej, nazwijmy to urazą, tak? Z tego momentu takiego emocjonalnej trudności, spojrzeć na to trochę z boku i powiedzieć, no dobrze, to wie pan co, to po co pan właściwie ten ślub bierze, niech pan powie. Potrzebny panu ten ślub jest do szczęścia? Po co? Panu się tu nic nie podoba. To może to nie ma sensu, musi pan pomyśleć o tym. Ja nie mówię, że nie ma sensu, ja się tylko pytam, żeby pan się nad tym zastanowił. Tak? Czyli wychodzimy i radzimy sobie z tą sytuacją. Druga kategoria dojrzałości to jest realizm. Otóż jest taki wymiar od bardzo irracjonalnych przekonań o tym, że mogę wszystko. No to jest przykład dziewczynki w Wielkiej Brytanii, która chciała skakać wzwyż, a ważyła prawie 200 kilo. Nauczyciel wyleciał ze szkoły za to, że jej nie pozwolił. Nauczyciel wychowania fizycznego stwierdził, że to będzie groźne dla tej dziewczynki, w związku z czym nie pozwolił, a ona, rodzice złożyli skargę, że ona jest dyskryminowana. Słowo dyskryminacja we współczesnym świecie jest nadużywane bardzo mocno. Nikt już nie może nic mówić, bo wszystko jest dyskryminacją. Otóż, no i wydarzyło się to, że ten człowiek wyleciał ze szkoły, ten nauczyciel stracił pracę. I to jest całkowicie irracjonalne przekonanie. Przekonanie, że dziecko, które waży 200 kilo, może skakać wzwyż bezpiecznie, jest irracjonalnym przekonaniem i nie należy się go trzymać. Czasem ludzie uważają, że mogą wszystko bez względu na ograniczenia im towarzyszące. Mieliśmy takiego kolegę, on już niestety nie żyje, którego ograniczało jego własne ciało. W sensie trenował bardzo intensywnie, bolało go strasznie. Różne miejsca tam w tym ciele, szczególnie jedno było mocno bolesne. Nie zwracał na to najmniejszej uwagi, ponieważ żył w irracjonalnej bańce przekonania, że jego nic nie może ograniczać. On wszystko może robić i umarł. Bo się okazało, że był bardzo poważnie chory i tymi ćwiczeniami sobie tylko pogorszył stan zdrowia. No i w efekcie w wieku 51 lat już, że tak powiem, nie ma człowieka. Szkoda, dlatego że ta irracjonalna postawa doprowadziła do takiego właśnie, do takiej właśnie konsekwencji. Irracjonalne jest przekonanie, że mamy dziecko genialne. Czasami bywają genialne dzieci, ale to bardzo rzadko. Irracjonalne jest przekonanie, że sami jesteśmy zupełnie wyjątkowi. Irracjonalne jest też przekonanie, że nasz nasze przekonania i nasz świat wewnętrzny to jest najważniejsza sprawa na świecie. To też jest irracjonalne przekonanie. Wszyscy ludzie są ważni, tak? Kiedyś powiedział mój najukochańszy piosenkarz tego świata, aktualnie Dimash. Nie wiem, czy ktoś zna Dimasha. Posłuchajcie sobie Dimasha. Najpiękniejszy przykład ekumenizmu to jest Żyd gra na pianinie, Dimash muzułmanin śpiewa Ave Maria. To uważam, że to jest najpiękniejszy przykład prawdziwego ekumenizmu, ale Dimash jest nieziemskim wokalistą zupełnie, uznany za najlepszego na świecie. Zadziwiająco mało osób w ogóle o nim słyszało, ale ja też się całkiem niedawno dowiedziałam. Dimash powiedział kiedyś, bo jest w ogóle piękny człowiek, jeśli chodzi o duszę, o przekonania, bardzo, mimo młodego wieku, bardzo dojrzały. Powiedział, że każde ludzkie serce jest ważne. Więc nie miejmy przekonania, że tylko nasze serce jest ważne. Każde ludzkie serce jest ważne. Wiecie, że to jest też bardzo ważny aspekt dojrzałej postawy życiowej, że my naprawdę głęboko rozumiemy, że każde życie jest tak samo ważne. Nie tylko nasze życie jest ważne i nie tylko to, co my myślimy, jest ważne, ale ważne jest wszyscy, ważni są wszyscy ludzie na tym świecie, nawet ci, którzy są najgorsi. Jest taki gość, już nie ma też umarł, ale był, a on niczego znaczącego nie zrobił. To był morderca, który zamordował około 300 osób, nazywał się Richard Kukliński, nie wiem, czy słyszeliście o takowym, amerykańskim, wychowany i urodzony w Stanach Zjednoczonych, pochodzenia polskiego człowiek. Jest filmik na YouTubie, wywiad z Richardem Kuklińskim, który przeprowadza psychiatra. Strasznie psychopatyczna osoba, oczywiście bardzo niedojrzała, bardzo niezdolna do tworzenia czegokolwiek w swoim życiu. Dla mnie ten filmik jest absolutnie głęboko poruszający, ponieważ ten człowiek to jest jedno wielkie, chodzące nieszczęście. On siedzi już w więzieniu, jak ten wywiad jest przeprowadzany oczywiście, ale jak spojrzy się na jego puste oczy, na jego cierpienie, niezrozumienia, on nie rozumie samego siebie, on w ogóle nie wie, kim on jest, stary facet już na tym etapie tego wywiadu, to nawet taki Richard Kukliński, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest jednym z najgorszych ludzi, jakich ta ziemia nosiła, tak? Bo rzeczywiście można tak powiedzieć, to nawet Richard Kukliński jest taką osobą, która też ma w sobie ten aspekt człowieczy, który należy uszanować. Mnie bardzo porusza jego historia, dlatego że to jest człowiek, który był skazany na tragedię życiową od samego początku. Miał strasznych rodziców, straszne warunki życia, kiepskie predyspozycje biologiczne i w konsekwencji rzeczywiście to jego życie się tak źle potoczyło. Więc irracjonalne przekonania nam bardzo przeszkadzają. Realizm to jest zdrowy rozsądek. Zasada zdrowego rozsądku, proszę Państwa, jest bardzo ważna. Jeżeli ja Was zapytam, ile jest płci, to jak mi odpowiecie? No super, bardzo się cieszę. 4? 300. Są dwie płcie. Zdrowy rozsądek nam mówi, że są dwie płcie. Tak widzimy tę rzeczywistość. I od czasu do czasu rodzi się osoba tak zwana interseksualna, czyli kiedyś nazywana obojnakiem, czyli osoba, której płeć nie została zdecydowana w sposób jednoznaczny z powodu zakłócenia rozwoju w okresie życia płodowego na bardzo wczesnym etapie i w związku z powyższym od czasu do czasu na świat przychodzi taki człowiek. Więc jakby ten zdrowy rozsądek w patrzeniu na rzeczywistość też jest taką rzeczą bardzo ważną. Jeżeli na przykład powiedziałabym, że warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest danie mu całkowitej swobody, czyli w ogóle niekontrolowanie jego zachowania. Zgodzilibyście się Państwo z tym? No pewnie, że nie. A są takie koncepcje, to się nazywa nowoczesna pedagogika. Nowoczesna pedagogika mówi, że świat ma wyłącznie ograniczający wpływ na dziecko i że jak mu damy całkowitą swobodę, no to ja sobie myślę o takim rocznym, to sobie włoży nożyczki w oko, tak? Bo będzie jakby pozbawione jakiejkolwiek kontroli nad zachowaniem. Częścią tego zdrowego rozsądku jest nietraktowanie siebie ze śmiertelną powagą. Otóż człowiek dojrzały to jest też taka osoba, która potrafi traktować siebie z przymrużeniem oka. Potrafi odnosić się do samego siebie w sposób krytyczny, w taki humorystyczny też nieco sposób. To jest niesłychanie ważne. Na pewno wszyscy znamy takich ludzi, co traktują siebie ze śmiertelną powagą. Są tak śmiertelnie poważni na swój temat. Ja bardzo nie lubię takich ludzi osobiście. Wiem to o sobie. Może to jest moja słabość, o akceptacja własnych słabości. Nie wiem, czy to akceptuję. Mam nadzieję, że tak. Ale rzeczywiście nie lubię przebywać z takimi osobami. ponieważ sprawia mi to trudność, ponieważ ja lubię sobie żartować i lubię sobie robić jaja i lubię różne takie rzeczy robić. W związku z powyższym, jak ktoś jest taki śmiertelnie poważny, to on jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Jest mi bardzo trudno wtedy, że tak powiem, zachowywać się autentycznie, czy zachowywać się swobodnie. Ale dojrzałość to jest właśnie umiejętność spojrzenia na siebie z pewnym dystansem i zrozumienia tego, że traktowanie samego siebie z pewnym dystansem jest procesem refleksyjnym. Jest, że tak powiem, uruchamia refleksję, pozwala na to, żebyśmy się nad sobą zastanawiali i że tak powiem, dokonywali pewnych przemian wewnętrznych. Obiektywizacja siebie, czyli to poczucie humoru, zdolność do siebie rozumienia, ale też, ja bym chciała powiedzieć wam o takiej kompetencji dojrzałości, jakim jest zdolność do odnajdywania radości w życiu. Antytezą, przynajmniej na poziomie werbalnym, tej zdolności do odnajdywania radości w życiu jest moja własna matka. Otóż za każdym byśmy nazwali moją mamę i jej dwie siostry trzech jeźdźców apokalipsy. Czyli koszmar, marazm i smutek. Tak? W zależności od tego, z którą się rozmawia. Otóż to jest nieprawdopodobne. Te słowa, rozmawiam z moją mamą, mówię, no i co tam u ciebie, jak się czujesz? No jest koszmarosko. I ja się śmieję oczywiście i ja jej zwracam na to uwagę i jej mówię o tym, bo ona nie jest wcale taką ponurą osobą. Ona jest fajnym człowiekiem i tak naprawdę umie tę radość odnajdywać. Natomiast ma takie schematy, przede wszystkim werbalne, ale one są też groźne, bo jak ona ma taki stały schemat werbalny, to ona rzeczywiście, zanim ta skorupa z niej zleci, to jej zajmuje dużo czasu, żeby się przekonać, że nie jest koszmarowską i że nie jest taki marazm i taki smutek straszny, to jej siostry. Jedna marazm, druga smutek. Ale generalnie jakby trochę jej to zajmuje czasu. I to podejście takie, w którym my potrafimy bardziej widzieć rzeczywistość przez pryzmat półpełnej szklanki, jak to kiedyś się mówiło, tak? Półpusta, półpełna. Bardziej widzieć rzeczywistość przez pryzmat szans niż zagrożeń jest też wyrazem dojrzałości. Jak w chińskim znaku kryzysu mamy dwa elementy. Jeden znak graficzny to szansa, a drugi to zagrożenie. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jak my na to spojrzymy. I wcale nie chcę powiedzieć, że mamy być irracjonalni i jak nam, nie wiem, dzieją się rzeczy straszne w naszym życiu, to my mamy wiedzieć, że one są naprawdę poważne, że to są poważne problemy, że to są poważne tematy. I nie mamy sobie powiedzieć, a tam nieważne, że mi chcą obciąć obie nogi, to będę sobie wtedy fajnym człowiekiem bez obu nóg i będę sobie tak żył. To pozytywne przeformułowanie czasem przychodzi, a dam wam przykład do tego, niesamowity. Spotkałam kiedyś takiego człowieka, młody człowiek na wózku siedzący. W wieku 21 lat miał wypadek na motocyklu. O, ja nie lubię od tego czasu motocykli. Ja uwielbiam na nich jeździć, ale nie propaguję te jeżdżenia na motocyklu. W każdym razie stracił, że tak powiem, został sparaliżowany od pasa w dół. Ja tego gościa spotkałam, jak on był koło 30. I on mi powiedział tak, najlepsza rzecz, jaka się w moim życiu wydarzyła, to ten wypadek. Gdyby nie to, to zostałbym takim koszmarnym, prawdopodobnie takim koszmarnym człowiekiem, jakim byłem. To wcale nie do końca musiałoby tak być, ale faktycznie ten człowiek szedł bardzo niedobrze w swoim życiu. Krzywdził rodziców, krzywdził innych ludzi, krzywdził kobiety, wykorzystywał je wyłącznie seksualnie, nie pracował, był takim, wiecie, darmozjadem, pasożytem, nie studiował i tak dalej. Mnóstwo zrobił złych rzeczy. Zdarzył się wypadek. Przez pierwszy rok próbował odebrać sobie życie. Miał kilka prób, poważnych prób samobójczych, to się nie udało. I potem się uruchomiła w nim taka droga rozwojowa, to was nie zaskoczę oczywiście w tym gronie, natomiast uruchomiła się dlatego, że trafił na niesłychanie mądrego, świeżo upieczonego kapłana, który zaczął przychodzić do szpitala, w którym on przebywał. I dokonała się w nim, to się nazywa ładnie w psychologii, wzrost potraumatyczny. Czyli po tej potwornej traumie, którą przeżył, którą trzeba przeżyć, to też jest dojrzałe, że umiemy przeżyć traumę, umiemy przeżyć, potrafimy się z nią zmierzyć. Doświadczył wzrostu potraumatycznego dzięki tym kontaktom. Rozwinął się nieprawdopodobnie. Słuchajcie, ja z nim rozmawiałam i płakałam. To było absolutnie, do dzisiaj mi się chce płakać. To było absolutnie niewyobrażalne doświadczenie, jak dojrzały był ten koleś. Miał już żonę, dzieci, studiował, słuchajcie, robił mnóstwo różnych fajnych rzeczy, uruchomił działalność charytatywną. Słuchałam tej jego historii przez kilka godzin, długo rozmawialiśmy. I to jest niezwykle poruszająca historia, pokazująca, że czasem rzeczywiście tak bywa, że coś, co wydaje się być końcem świata, okazuje się początkiem życia, nie? Coś, co wydaje się być czymś, czego nie jesteśmy w stanie przebrnąć, okazuje się początkiem życia. Ale to nie jest perspektywa, którą ktoś jest w stanie przyjąć od razu. To nie byłoby nawet dojrzałe, gdyby ktoś od razu poszedł w stronę, będę pozytywny, tak? Bo ja się straciłem władzę w nogach, to teraz, ale nieważne, jestem szczęśliwy i w ogóle jest świetnie, to jest fałszywa postawa. W związku z powyższym tej fałszywej postawy, proszę Państwa, nie chcemy przyjmować. Chcemy przyjmować postawę dojrzałą, taką, która pozwala to przeżyć, poradzić sobie z tym, daj Panie Boże, jemu się udało, mimo tych prób samobójczych, i wyjść z tego w taki piękny sposób, że można by tego gościa opisywać w literaturze psychologicznej jako jeden z najpiękniejszych przykładów wzrostu potraumatycznego, jakie miałam okazję w swoim życiu obserwować i widzieć. Więc to odnajdywanie radości w życiu, jakby odnajdywanie sensu również, bo tak naprawdę w tym, co on zrobił, było odnalezienie sensu. I to jest bardzo kluczowe dla dojrzałości. Odnalezienie sensu. Jak sobie pooglądacie reklamy Apple Macintosh, to oni są niesamowicie sprytni w reklamowaniu swoich produktów. Dlaczego? Dlatego, że oni przede wszystkim w tych reklamach odpowiadają na pytanie why, czyli dlaczego my to robimy. Nadają sens tym produktom, czyli nie mówią robimy fajne produkty, kupcie to, będzie ci to wygodnie się tym posługiwać. Oni przede wszystkim odpowiadają na pytanie why. Dlaczego to robimy? I to jest ta bardzo kluczowa rzecz, na którą sobie musimy umieć odpowiedzieć. Robię to dlatego, że to są moje wartości, robię to dlatego, że to jest dla mnie ważne, robię to dlatego, że kocham tego człowieka, robię to dlatego, że nie wiem, że chcę, żeby częścią mojego życia było pomaganie innym, tak? Robię to dlatego, że coś tam jeszcze innego. Nawet jeśli to jest trudne. Ja się czasem spotykam z rodzicami po stracie dziecka. To są koszmarne spotkania. To są ludzie po samobójczej śmierci dziecka, po innych utratach, ludzie, którzy stracili ciążę. Jest taka pomoc psychologiczna, to pewnie wiecie, tak zorganizowana w naszej archidiecezji. I robię to dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest ważne. I uważam, że jeżeli jestem w stanie cokolwiek, jednej osobie chociaż pomóc, wyjść z tego i poradzić sobie z tą sytuacją w taki sposób, żeby ona nie cierpiała całe życie koszmarnie, będzie cierpiała. To też ważna kompetencja dojrzałego człowieka, który rozumie, że czas nie leczy ran, tylko sprawia, że mniej bolą. Po takich stratach to nie jest tak, że ona nie będzie cierpiała. Nie można mieć takiego idealistycznego oczekiwania, że rodzic, którego dziecko popełniło samobójstwo, przestanie cierpieć w którymś momencie z tego powodu. Będzie cierpiał zawsze. Tylko pytanie, jak to cierpienie opracuje, czyli jak sobie z nim poradzi, a jak będzie w stanie dojrzale podejść do swojego cierpienia, co z nim zrobi, tak? Jak mu w tym religia będzie w stanie pomóc, tak? Czy pokaże mu taką drogę, która pozwoli mu z tego koszmarnego, początkowego cierpienia wyjść. Częścią dojrzałości jest też wolność od uprzedzeń i stereotypów. I to mi przychodzi do głowy taka stereotypizacja, śmieszna taka. Otóż kiedyś byliśmy w miejscowości, która się nazywa Nowa Wieś Lęborska i szła grupa młodzieży z ludźmi, którzy tam mieszkają. I szła grupa młodzieży tak kolorowo poprzebierane. I ten gość, bardzo sympatyczny człowiek, ten nasz znajomy, mówi, ty patrz, tu te pedały znowu idą. Ja mówię, co ty gadasz? Idą jacyś przebierańcy, że tak powiem, jakaś młodzież, nie? On miał taki jeden duży, myśmy z nim wielokrotnie na ten temat dyskutowali, bo miał taki jeden wielki worek, do którego wrzucał wszystkich i takich ogólnie sobie nazywał, nie? I to można powiedzieć jest przykład takiego pewnego stereotypowego spojrzenia na rzeczywistość, takiego stereotypowego myślenia, które no, de facto nie jest dojrzałe. To tak jak mówienie, że wszyscy Szkoci są skąpi, albo wszyscy Polacy to złodzieje, tak? Albo wszyscy ludzie, którzy się ubierają na czerwono, prowokują seksualnie. Nieprawdą to jest, absolutną nieprawdą. A więc umiejętność zrozumienia tego przez dojrzałego człowieka, umiejętność No tak, no. Śmiało. Ale to nie jest taki czerwony, czerwony. Nie, nie ten odcień czerwieni, proszę Państwa. Otóż umiejętność zrozumienia tego, że świat jest wielowymiarowy, bardzo złożony i że takie stereotypowe myślenie o tym świecie jest niesłychanie ograniczające. Ono oczywiście nam pomaga. Dlaczego nam pomaga? Dlatego, że wtedy szybko dochodzimy do wniosków, nie? Nie musimy się zastanawiać, czy ten Szkot akurat może wcale nie jest skąpy człowiek, albo ten Żyd nie czyha na nasze pieniądze, tak? Albo ten ktoś tam jeszcze czegoś innego nie robi. Nie musimy się zastanawiać, bo mamy szybki wniosek. I to nam ułatwia życie, bo to oszczędza naszą energię mentalną. Energia mentalna bardzo dużo kalorii potrzebuje, bo ona bardzo wyczerpuje. Ale faktycznie jest tak, że w naszym życiu takim codziennym powinniśmy zdobywać tę perspektywę wychodzenia z takiego stereotypowego myślenia i z takiego schematycznego myślenia. Kiedyś przyszła do mnie taka kobieta, która miała jeden ząb. I to wyglądało koszmarnie. Jedną jedynkę to tylko miała. Żadnych innych nie miała zębów ta kobieta. No i można by pomyśleć stereotypowo, że jakaś koszmarowska łajdaczka tak przyszła, która generalnie źle się prowadzi, zębów nie ma. No w ogóle co to za człowiek jakiś? No pewnie jakaś patologia społeczna, tak? Ma jeden ząb, pewnie patologia społeczna. Okazało się, że to była bardzo biedna kobieta, która miała koszmarne życie, generalnie rzecz ujmując. I to, co mogłam dla niej zrobić, to zrobiłam, a mianowicie załatwiłam jej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym założenie całych szufladek, tak, w obu. I pamiętam, jak ją spotkałam z tym pełnym uzębieniem, słuchajcie, to za piękny człowiek, tak, jak te zęby ją, zęby zmieniają, nie? Jak te zęby ją niewiarygodnie zmieniły. Natomiast oczywiście to była taka sytuacja, w której jakby wyjście poza ten schemat było jakby częścią tego dojrzałego funkcjonowania. I musimy się kierować czymś, co jest naprawdę dobre. Mamy teraz świat rozmytego dobra. Nie wiem, czy obserwujecie. Wszystko jest tak samo fajne. Pani ma rację i pani ma rację. I ja mam rację. Ania też ma rację. Będziemy mówić zupełnie co innego, ale żyjemy w takim świecie, w którym właściwie nie spotykamy się w jednej rzeczywistości, tę rzeczywistość jakoś opisującej w kategoriach ważnych wartości. Dobra, miłości, piękna. Nie spotykamy się, bo wszystko jest tak samo fajne. Jak się ktoś brzydko ubierze w brudne ciuchy, to jest tak samo fajne, bo to jest ekspresja jego indywidualności. Nikt nie ma śmiałości zwrócić takiej osobie uwagi i powiedzieć, chłopie, weź ty, wypierz te ciuchy, ubierz się czysto, bo wyglądasz jak ostatni luj. No po prostu, dlaczego ty sobie to robisz? Dlaczego ty to sobie robisz, żeby tak wyglądać? Nikt nie ma odwagi, bo wszystko jest tak samo fajne. Otóż dojrzały człowiek to jest człowiek, który potrafi taką orientację wartościującą zbudować w swoim świecie i rozumie, na czym ona polega. Co jest dla niego dobrem? Czy dobrem jest przyzwalanie na to w rodzinie na przykład, ja kiedyś pracowałam z takimi ludźmi, żeby ktoś osiągnął wagę 300 kilogramów? Czy dobrem jest raczej to, że ta rodzina zaczyna kontrolować tego człowieka, który sam siebie nie potrafi kontrolować i stara się mu pomóc, żeby on z tego wyszedł? Co tu jest dobrem? Wierzcie mi, pracowałam z takimi rodzinami, że w większości takich rodzin jako dobre postrzegane jest to, że się temu człowiekowi pozwala jeść niewyobrażalne ilości kalorii dziennie. Po 30, 40, 50 tysięcy kalorii dziennie to jest niewyobrażalne, że można tyle zjeść. Można. Można wchłonąć takie ilości pożywienia. I oni uważają, że to jest dobre dla niego, bo on tego pragnie. On tego chce i to jest dobre. I oczywiście dojrzałość polegała, to są bardzo niedojrzałe rodziny, jako w ogóle całe systemy rodzinne tych osób, to są bardzo wymagające ogromnej pomocy ze strony psychologów rodziny, ale oni tam właściwie wszyscy funkcjonują niedojrzale, dlatego że to jest dziecięca regulacja, bo ja chcę. No to no dobrze, możesz chcieć, ale to, że chcesz sobie włożyć nożyczki w oko, nie oznacza, że to jest, że my ci na to pozwolimy, że to jest dobre, że ty chcesz włożyć te nożyczki w oko. To nie jest ten rodzaj eksploracji, na który pozwalamy. To, że chcesz jeść 70 posiłków dziennie, to nie znaczy, że to jest dobre dla ciebie i my nie, idąc dojrzałą drogą, nie chcemy na to pozwalać. Także pamiętajmy o tym, że dojrzałe wybory są też trudne, ponieważ one są stawianiem granic. Kiedyś jak dyrektorem instytutu, jeszcze wtedy pracowałam na UG, Instytutu Psychologii, został profesor Bogdan Wojciszkę, to przyszedł na pierwsze z nami spotkanie pracownikami, ubrany w taką kufaję grubą i w drewniaczki. Studenci w ogóle myśleli, że to jest woźny z Instytutu, jak go pierwszy raz zobaczyli, pierwszy rok, autentycznie. Bo ja myślałam, że profesor Wojciszkę to woźny. No ale w każdym razie przyszedł tak ubrany, stanął i powiedział, ludziom się robi krzywdę, jak się od nich nie wymaga. Więc ja wam teraz powiem, czego będę wymagał. I od tego czasu rozpoczął się złoty wiek Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ profesor Bogdan Wojciszkę postawił nam bardzo jasne i precyzyjne wymagania. Stawianie wymagań jest, zdolność do stawiania wymagań jest wcale łatwą rzeczą, ponieważ ona wymaga tego, żebyśmy robili to w atmosferze poszanowania, to też dojrzała kompetencja, szanowanie innych, poszanowania i akceptacji tego człowieka głębokiej, nie jego złych uczynków, bo akceptacja, to ja do tego wracam, ale to jest naprawdę teraz zrobił się ważny wątek w tym świecie, że my mamy, nie mamy akceptować człowieka, jak on, znaczy jego złych uczynków, my mamy akceptować osobę, mamy szanować osobę, a nie jego złe uczynki. My mamy święte prawo odnosić się do tego, że ktoś, jako dojrzali ludzie, ktoś robi coś źle. I teraz w takich różnych momentach, kiedy na przykład trudno jest, nie wiem, w gabinecie powiedzmy, ktoś mówi, że on sobie buduje, miałam takiego gościa, który zmieniał kobiety jak rękawiczki. On mówi, że tak lekko licząc, to miał około 300 kobiet w swoim życiu, nie? Bo on sobie tak buduje, że tak powiem, swoje kompetencje męskie, nie? No i ja na niego popatrzyłam i on do mnie mówi tak, co pani tak patrzy? A ja mówię, wie pan co, tak patrzę, bo tak sobie myślę, że ja się z tym nie mogę zgodzić. I zaraz panu wytłumaczę, dlaczego się nie mogę z tym zgodzić, że to buduje pana męskie kompetencje. Pana męskie kompetencje budowane są wtedy, kiedy pan rozwija relacje z jedną kobietą, kiedy pan się stara o tę relację, kiedy pan myśli o jej potrzebach, kiedy ona jest w centrum pana uwagi, bo rozmawialiśmy oczywiście o życiu seksualnym stricte, bo to tylko pana interesowało. Wątki uczuciowe były dla niego nieistotne. To wtedy pan rzeczywiście staje się mocnym, silnym, dojrzałym mężczyzną. W ten sposób nigdy pan się nim nie stanie, bo pan będzie za każdym razem eksperymentatorem takim. Wie pan, pan będzie sobie sprawdzał swoją wydolność. No dobrze, może ona będzie wzrastać, ja nie wiem. Ja powiem panu szczerze, że nie wiem, bo ja nie mam takich doświadczeń. To ja w ogóle nie wiem, jak to tak może być, ale może i będzie wzrastała. I to też było dobre, dlatego że jak ja mu powiedziałam, że ja nie wiem, ale może... To on sam zaczął w to wątpić. Jakby, wiecie, jakby to był taki moment, w którym on doświadczył pewnej refleksji nad samym sobą. Ostatecznie odciął się od tego i nic mu to nie... Może mu coś pomogło, nie wiem, ale ostatecznie nie przyjął tej wiedzy. Więc jakby takie przyjęcie takiego dojrzałego modelu życia, w którym my rozumiemy, co jest dobre, rozumiemy, co jest prawdziwe, rozumiemy, co jest wartościowe, my to rozumiemy jako ludzie. Nawet ci ludzie, którzy mówią głupoty, rozumieją, tak? Czyli opowiadają takie bajki jak ten pan. On też to gdzieś głęboko rozumiał. On dlatego przyszedł, bo ten człowiek głęboko był nieszczęśliwy. Gdzieś jego środek mu podpowiadał, że to hej, nie tędy droga, źle idziesz. Jakby to nie o to chodzi. To ci nie powoduje, nie czyni cię osobą szczęśliwą. Pytanie, w którym momencie swojego życia będzie gotów się nad tym pochylić naprawdę i naprawdę zrozumieć, że tak jest. No i jeszcze ważnych parę elementów do tej dojrzałości chcę dołożyć. To po pierwsze to, że to jest proces dynamiczny. On się toczy cały czas i jest oczywiście modyfikowalny i zmienialny w takim sensie, że nowe nasze doświadczenia nabudowują nasze nowe refleksje, kompetencje, czyli jakby cały czas żyjąc, zbierając doświadczenia, zbierając różnego rodzaju, doświadczając też kontaktu z innymi ludźmi. Nie wiem jak was, ale mnie inni ludzie bardzo ciekawią. Jakby ja bardzo lubię słuchać różnych ludzi. Ja zawsze podpuszczam, jak jadę taksówką, to podpuszczam na rozmowę. Albo jak gdzieś się spotykam, to zawsze podpuszczam, bardzo mnie ciekawią, co ludzie myślą, jak się odnoszą do różnych elementów rzeczywistości i zawsze w takich rozmowach staram się sama nie ujawniać, znaczy ujawniam się, ale na początku się nie ujawniam, żeby nie wywoływać żadnego niepokoju. Ktoś mówi na przykład, o proszę pani, ten PiS, taksówkarze, no większość tam antyrządowa jest. Rzadko teraz jeżdżę, ale dzisiaj akurat do was przyjechałam, więc pan był skrajnie antyrządowy. Ja mówię, tak pan myśli, a co by pan, no może i tak, ja nie wiem, wie pan co, ja tak polityką to się słabo interesuję, ale gdyby pan rządził, to co by pan zrobił? O, i tu już zaczyna być poważny problem, ponieważ pan nie ma żadnej koncepcji. Większość ludzi nie będzie miała koncepcji, sprawdźcie to sobie. Rozmawiałam kiedyś z osobą z sanepidu w czasie COVID-a i ona mówi, co oni robią, same głupoty, w ogóle sobie wymyślają i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, Ania, a powiedz mi, a co ty byś zrobił, jakbyś była na miejscu tych rządzących? Ona przełknęła ślinę 10 razy, zanim coś w ogóle powiedziała, a w końcu zaczęła mówić właściwie to, co oni robią, trochę zmodyfikowała. Ja mówię, wiesz co, no i tak właściwie zasadniczo to powiedziałaś dokładnie to, co przed chwilą krytykowałaś. Ona mówi, no tak, rzeczywiście masz rację. To była zresztą przykład dojrzałej postawy tej kobiety, tak? Czyli ona jak gdyby reflektowała na temat, czyli zastanawiała się na temat tego, co się wydarzyło. To jest dobry sposób i to też jest dojrzałość, żeby nie chcieć za każdym razem zabierać głosu albo wypowiadać swojego zdania i ustawiać relacji w ten sposób. Tylko dawać ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli oni ją zagospodarować swoimi przemyśleniami. A mamy taką tendencję wszyscy, ja akurat reprezentuję taką profesję, że też uczę, tak? Pracuję na uczelni od bardzo, bardzo wielu lat, w związku z powyższym jako nauczyciel też mam taką tendencję do tego, że nauczyciele w ogóle mają taką tendencję, nie? Żeby wiedzieć, powiedzieć jak jest, oczywiście, że tak. To jest, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, jedna z rzeczy, ja pochodzę z nauczycielskiej rodziny w ogóle, więc to miałam, wyssałam z mlekiem matki takie tendencje, więc one były takie moje, wiecie, genetycznie i środowiskowo. Ale i to jest na przykład jeden z tematów, nad którymi musiałam w swoim, i nadal pracuję, ale musiałam najpoważniej popracować w swoim życiu, żeby wyzwolić się z tej takiej mojego cudownego dziadka tendencji, który sadzał swoje córki, czyli moją mamę i jej siostry, sadzał i mówił, a teraz będę wam czytał. Dziadek był 45 lat nauczycielem matematyki. Teraz będę wam czytał. A i one mówią, nie tatusiu, nie, my nie chcemy, chcemy... Koniec. Niedziela rano, godzina czytania. I one tam protestowały oczywiście i się buntowały. I to jest taka rzecz, którą wiele osób musi pracować. Nauczyciele są taką szczególną grupą, która musi nad tym pracować, ale jest wiele takich osób, które uważają, że wiedzą i dzielą się tym natychmiast, zamiast pozwolić na przestrzeń do dyskusji i rozmowy i pozwolić innym ludziom też tą przestrzeń zagospodarować. Dlatego jedną z ważnych rzeczy, wydaje mi się, w pracy z ludźmi jest też to, żeby raczej ich słuchać i pytać, niż zarzucać swoimi poglądami i swoimi przemyśleniami od samego początku. Szczególnie na początku, bo potem jak już się znamy, to już wiemy o sobie dużo i możemy się tym wszystkim wymieniać. W tym sensie ten dojrzewanie osobowości jest takim dynamicznym procesem, który cały czas się w nas toczy. Cały czas są takie kawałki w nas, którym musimy poddać tej pracy. No tak jak chociażby ten przykład z tą, chcę popełnić samobójstwo, zjeść zupę. A to jest właśnie taki przykład, którym moja koleżanka, przyjaciółka mi wytknęła to, że ona była w złym nastroju, a jej powiedziałam, żeby się przespała, tak? Bo i jakby nie zaakceptowałam jej stanu emocjonalnego. Dojrzałość jest oczywiście też pewnym ideałem i nie miejmy złudzeń, że my kiedykolwiek jesteśmy w stanie ten ideał w pełni osiągnąć, bo wtedy stalibyśmy się istotami. Carl Gustav Jung fajnie o tym mówił, bo mówił, że jak człowiek nie ma już niczego do osiągnięcia, to ta psychika staje się wchodzi w taki stan śmierci psychologicznej, czyli nie ma już motywacji, nie żadnej, nie ma żadnego celu. No, jestem w pełni dojrzały, siedzę i podziwiam samego siebie. To nie chodzi o to, żeby tak było. Natomiast chodzi o to, żeby nasza wewnętrzna struktura się stawała coraz bardziej dorosła, coraz bardziej dojrzała. No, jesteśmy oczywiście bardziej autonomiczni, jesteśmy coraz bardziej zdolni do podmiotowego traktowania innych ludzi. O tym podmiotowym traktowaniu innych ludzi też warto sobie pomyśleć, dlatego że wszyscy, jak pytam ludzi o to, czy szanują innych i ich podmiotowo traktują, to jaka jest odpowiedź? Tak, oczywiście. Absolutnie oczywiście. Wszyscy szanujemy. Gdzie jest granica? Do tego momentu, do którego myślisz tak samo jak ja. w momencie, w którym przestajesz myśleć tak samo jak ja, spadaj. Tak? Już nie mam z tobą i oczywiście jesteśmy zdolni do tego, żeby dalej szanować i akceptować mimo różnic, ale dotyczy to bardzo szczególnych sytuacji. Wiecie, gdzie to najbardziej widać? W mediach społecznościowych. Media społecznościowe są jedną z największych, najokropniejszych plag współczesnego świata. Coś, co miało nas zbliżać, de facto nas antagonizuje. Media społecznościowe działają w taki sposób, że tak w zasadzie to gdyby chcieć pomóc ludziom w tym, żeby odzyskali relacje, dobre relacje, to należałoby te media zlikwidować i zachęcać ludzi do tego, żeby się ze sobą spotykali i ze sobą przebywali, żeby się siebie uczyli nawzajem, nie swoich wizerunków facebookowych czy innych, tylko uczyli się siebie naprawdę i doświadczali siebie nawzajem. Otóż i tam bardzo wyraźnie to widać, to było analizowane, jest dużo takich badań już, które pokazują skrajnie antagonizujący wpływ mediów społecznościowych. Tam się to bardzo odbywa. Szanowałem cię, dopóki się nie przyznałeś do tego, że uważasz, że są dwie płcie. Skoro uważasz, że nie jest 300, czy tam jak se kto wymyśli, to ja nie mogę się z tobą spotykać. My nie możemy już być znajomymi na Facebooku. Wyrzut z Facebooka, tak? Wyrzucamy cię z Facebooka. Albo cię doprowadzamy do takiej sytuacji, w której wszyscy cię zaczynają nienawidzić. To jest poważny problem we współczesnym świecie, ponieważ ten hejt, który się wylewa na Facebooku, czy w innych mediach, u młodych ludzi powoduje straszliwe cierpienie i jest ogromnie dotkliwy. I oni z tego powodu są gotowi odebrać sobie życie, jeżeli ich spotka taka fala hejtu. Życie sobie gotowi są odebrać, więc wyobraźcie sobie, jak to jest poważne. Ja zakładam, że jestem w miarę dojrzała już, w tym wieku powinnam przynajmniej. I jak mnie spotkała fala hejtu z powodu tej alienacji rodzicielskiej, to się nią nie przejęłam i jak do niej podeszłam? Zadaniowo. To też jest bardzo ważna kompetencja dojrzałego człowieka. Zadaniowo do niej podeszłam i sobie, aha, dobra, tak myślicie, no to w takim razie pobawimy się na argumenty. Będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie na argumenty, a nie na wasze odczucia, czy moje odczucia. Tak, ja nie chcę, żeby to były moje odczucia, ani wasze odczucia. Chcę, żeby to były argumenty, którymi ja się teraz posłużę. I oczywiście cisza zapadła. Jak tylko podesłałam linki z argumentami, to cisza zapadła, już się nikt nie odzywał. Dobrze, bardzo dobrze. Przeczytali, zobaczyli, doświadczyli tego. Więc cały czas zmierzamy tą drogą, czyli bardzo dynamicznie. Posiadanie wglądu w motywy swojego postępowania jest też bardzo ważnym wymiarem naszej dojrzałości. Chcę powiedzieć o tym taką rzecz. Otóż człowiek nie jest w stanie mieć pełnego wglądu w motywy swojego postępowania, ponieważ jest taka część naszej psychiki, która pochodzi z okresu przedwerbalnego, czyli coś, co ukształtowało się, zanim zaczęliśmy nazywać rzeczywistość. O, to maleństwo tam właśnie jest w takim okresie przedwerbalnym, mojej zresztą ex-studentki, który nie nazywa swojego doświadczenia. Ono doświadcza tego, czego doświadcza, czyli ta mała doświadcza swoich rodziców, ich miłości, przytulania, akceptacji, miłości i to stwarza takie warunki do tego, żeby kształtowały się w niej pewne regulatory jej zachowania, których będzie używała w późniejszym życiu. I do tych regulatorów takich bardzo wczesnych my na ogół nie mamy dostępu. One po prostu z automatu działają. Tak jak na przykład przekazywanie wzorca transgeneracyjnego. Powtarzamy wzorce ze swojej rodziny, prawda? Jak się tak zastanowić, to je powtarzamy. Ja pamiętam taki moment. Bo nasza córka miała wtedy jakieś 4 latka i powiedziałam do niej jakieś zdanie, to było zdanie typu koszmarowsko, coś w tym guście to było. I pamiętam ten moment, ponieważ się zatrzymałam i myślę sobie, o nie Magdaleno, nie idziemy tą drogą, nie idziemy, pracujemy nad sobą, nie chcemy, żeby się twoje dziecko musiało tak denerwować, jak ty się denerwowałaś, jak mamusia te rzeczy mówiła, żeby nie było złudzeń, ona jest cudowna, ale ma ten aspekt taki, że trzeba przebrnąć przez koszmarowską narrację, tak? Czyli wszystko jest źle i będzie jeszcze gorzej. W związku z tym zaczęłam świadomie kontrolować swoje zachowania. Wszystko, co robiłam wobec swojego dziecka, starałam się w miarę możliwości świadomie kontrolować, żeby zmienić i czasem to stało się nawykiem. Znaczy te reakcje, które chciałam zmienić, bo nie wszystko chciałam zmienić, tak? Nie wszystko kontrolowałam. To już się nie da wszystkiego kontrolować. Ale to, co chciałam zmienić, zaczęłam kontrolować. I z czasem moim nowym nawykiem stało się to nowe. I oczywiście, kiedy my doświadczamy tego świadomości tego, że działa coś, czego nie jesteśmy świadomi, kiedy się właśnie mierzymy z takimi sytuacjami. Zareagujemy w sposób, którego nie rozumiemy, albo zareagujemy w sposób, którego nie lubimy, albo zareagujemy w jakiś taki sposób, który jest, przynosi nam, nie wiem, jakieś szkody. I nasza reakcja nas w ogóle zastanawia. Myślimy, co to w ogóle jest? Dlaczego ja się tak zachowałam? Dlaczego ja tak gwałtownie zareagowałam na coś takiego, wydawać się mogło pozornie nieznaczącego? To wynika z tych, na ogół z tych bardzo wczesnych doświadczeń i one nas też warunkują. Ale do reszty już mamy dostęp. Mamy potencjalnie przynajmniej możliwy, świadomy dostęp i możemy nad tymi swoimi motywacjami pracować i się nad nimi zastanawiać. Czy to zawsze będzie łatwe? Nie. Przykład eksperymentu, który to pokazał. Otóż był taki eksperyment, w którym posadzono naprzeciwko siebie przyjaciół, ludzi, którzy się przyjaźnili ze sobą, a w drugiej wersji posadzono tych ludzi naprzeciwko obcych osób, czyli rozdzielono te pary przyjaciół, tak, i naprzeciwko obcych osób. I dawano zadania takie, w których na początek para przyjaciół dostaje zadanie, którego wynik dla obu tych osób jest ważny, dla ich samooceny. Co robi przyjaciel przyjacielowi? Utrudnia. Obcemu pomagał potem, ale przyjacielowi utrudniał wykonanie zadania w momencie, w którym zależało mu na wyniku i na tym, żeby wzmocnić swoją samoocenę. I to jest taka motywacja, oczywiście nie wszyscy tak zrobili, bo jak to w eksperymencie, tak, to jakby większość tak zrobiła, żeby, to smutna taka konstatacja, ale większość tak zrobiła. I to jest taki rodzaj motywacji, która jest motywacją taką rywalizacji, czasami zawiści, czasami niechęci. No powiedzmy rozmowa dwóch kobiet, nie? Wiesz, spotkałam tam koleżankę z liceum, spotkała, Jezus, jakie ona ma zmarszczki. I takie uśmiechy na twarzach, słuchajcie, jak ona się postarzała. I to jest oczywiście drobiazg, nie mający w gruncie rzeczy żadnego większego znaczenia. Ale nie jest tak, jest tak. Jest tak, porównujemy się, mamy w sobie też takie motywacje, które niespecjalnie lubimy, do udowodnienia czegoś, do bycia lepszym od kogoś, do pokazania, tak, jakby siebie, a czasami nawet do utrudnienia komuś czegoś, jeżeli to jest taka osoba, z którą o coś tam rywalizujemy. Z tymi jest się trudno mierzyć, jak się jest dorosłym, trzeba. Natomiast jest się z nimi trudno mierzyć, bo to trzeba po prostu stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, masz to w sobie, masz taki moment, jak się dowiadujesz, że komuś się coś przytrafiło takiego, nie tam, że straszna rzecz, ale jakąś tam porażkę miał, to tak ci się, taka radość się pojawia w pierwszym momencie, potem odmawiasz Ojcze Nasz, mówisz, Panie Boże, wybacz mi, bo tak głupio sobie tutaj się uradowałem, a nie chciałem, chciałem, oczywiście, że chciałem, uradowałem się, bo chciałem, bo było to coś we mnie. Wiecie, od czego się zaczyna? Od tego, że my sobie uświadomimy, że mamy w sobie taki kawałek, każdy z nas ma. Nie ma takiego człowieka, który nie ma w sobie takiego kawałka i nie ma takiego życia, w którym nie ma takich kawałków. Święci tylko tego. Święci zresztą też mają bardzo ciekawe historie swojego życia na ogół. To nie są tacy ludzie, co zawsze byli święci. Jak wszyscy wiemy, znając żywoty świętych, mam nadzieję, myślę tam częściowo przynajmniej. Więc do tych motywacji mamy dostęp i praca nad nimi jest bardzo ważna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona nas uwznośla, ona nas czyni lepszymi ludźmi, ona nas nie tylko doroślejemy, ale też stajemy się lepsi, jeżeli decydujemy się na pracę nad tymi swoimi motywacjami, które są takie niepokojące, takie niefajne, no po prostu zwyczajnie niefajne, niedobre, takie właśnie złośliwe i wredne albo różne inne, ale jeżeli sobie nad tym popracujemy i nam się to uda, to przynosi nam ogromno, wiąże się z takim doświadczeniem takiego uwznioślenia, ono jest bardzo ważne. Warto się zatrzymać, o, to też taka wskazówka praktyczna. Jeżeli na przykład macie trudną rozmowę do odbycia, a ja pamiętam taką sytuację z pracy, byłam kierownikiem przez wiele lat takiego ośrodka sądowego, który opiniował na potrzeby sądu i miałam taką dziewczynę, która strasznie była wredna. No, miała taki charakter wredny. Znaczy, nie generalizuję oczywiście, no ale dobrze. W którymś momencie ona do mnie przyszła i ona powiedziała, że ona idzie do prezesa sądu złożyć skargę, że ja ją mobbinguję. No dobra, nic takiego nie miało miejsca. Natomiast jej odbiór tej sytuacji, bo ona chciała być kierownikiem i nim nie została. No, generalnie od tego się wszystko zaczęło. W każdym razie i odbiór tej sytuacji taki był. No i ja wtedy myślę sobie, dobra, to tu trzeba zrobić. Najpierw się pomodliłam do Ducha Świętego, słuchajcie, Duch Święty bardzo pomaga w takich sytuacjach. Ja tu sprawdziłam na wielokrotnie w swoim życiu, no więc pomodliłam się do Ducha Świętego i daj mi cierpliwość i mądrość, żebym ja tę rozmowę dobrze przeprowadziła. No i słuchajcie, i jak ona przyszła, to rozmawiałyśmy chyba 3 godziny. Dałam jej przestrzeń do tego, żeby wyraziła wszystko to, co ona tam czuła w środku. Ona miała w sobie dużo bardzo złych uczuć i dużo bardzo takich złych napięć i też takich konstrukcji, bo ona sobie generowała różne historie, które w ogóle nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. A skończyło się tym, że przytulała się do mnie i płakała i mówiła, że ona się bardzo cieszy, że porozmawiałyśmy, no i że ona odwołuje to spotkanie z panem prezesem i nie chce się, że tak powiem, no nie ma potrzeby. Ale to wymagało ode mnie na samym początku wglądu w swoją motywację i zatrzymania się na chwilę, ponieważ szczerze, jakbym miała zrobić to, co naprawdę chciałam zrobić, to mi jej tak w łeb ją walnęła i powiedziała, weź ty się, kobieto, opanuj i przestań się tak zachowywać. To była moja pierwotna myśl, że jak ja jej powiem, słuchajcie, i jak ja jej wyrąbię to wszystko, niczego takiego nie zrobiłam. Zapanowałam nad tym, dlatego że zrobiłam sobie taki wgląd w samą siebie i pomyślałam sobie, to jest zła droga. To w ogóle, że użyj, mówię sama do siebie, użyj wiedzy psychologicznej, jak już niczego innego, to chociaż wiedzy psychologicznej użyj i zastanów się, co byś doradziła komuś, kto by z czymś takim przyszedł, jak on się powinien zachować w takiej sytuacji i zrób dokładnie to, co byś temu komuś doradziła. Więc możemy mieć wgląd, a szczególnie powinniśmy mieć wgląd w te motywacje, które są, wiążą się właśnie z takimi pokusami, taką pokusą dowalenia, pokusą wygarnięcia, pokusą, nie wiem, czasami nawet zrobienia komuś jakiejś dotkliwej przykrości, to są takie motywacje, które nas de facto niszczą i de facto powodują, że wcale nie czujemy się dobrze, potem tylko i wyłącznie mamy wyrzuty sumienia albo jakiś rodzaj dyskomfortu głębokiego. Ja po tej rozmowie byłam zmęczona tak, jakbym przebiegła maraton, ona zresztą też. Natomiast obie poczułyśmy nieprawdopodobną ulgę i do końca przez kolejnych 11 lat miałam w niej takiego sojusznika. Czyli jakby przewartościowałyśmy tę relację. Więc jakby to też jest ważną taką kompetencją, to, że człowiek potrafi się zatrzymać w swoim reagowaniu, czyli nie reaguje impulsywnie, nie robi tego, co natychmiast mu podpowiada ta jego struktura wewnętrzna, ta motywacyjna struktura, tylko stara się inaczej. Nie wykorzystałam praktycznie żadnego slajdu, tylko parę. W związku z powyższym to już jest do poczytania, więc ponieważ mam jeszcze 5 minut, kochani, to ja jeszcze wam powiem, o czym tu jest. Szerzej o różnych aspektach dorosłości, do poczytania dla was. Między innymi, jak widzicie, powołuje się na Karola Wojtyłę. Jest taka książka Osoba i czyn. Warto ją przeczytać. To jest właściwie książka psychologiczna, ta książka Osoba i czyn. Wszyscy mówią, że Karol Wojtyła tak strasznie trudno pisze. No, dla mnie ta książka nie była bardzo, ona jest trudna, bo Wojtyła rzeczywiście człowiekiem był niezwykle inteligentnym i refleksyjnym, w związku z powyższym to nie są łatwe treści. Natomiast ta Osoba i czyn to jest tak naprawdę książka psychologiczna o tym, o czym psychologia stara się nie mówić albo mówi rzadko, a mianowicie o konsekwencjach moralnych ludzkich wyborów. Karol Wojtyła napisał książkę o tym, że jesteśmy autonomiczni, mamy swobodę wyboru, dostaliśmy wolność jako dar. Tak, możemy to robić, możemy tego używać, ale mamy wolność wyboru, ale nie jesteśmy wolni od konsekwencji swoich wyborów. I te konsekwencje są nie tylko realne, takie, że coś się dzieje, ale one są również moralne i emocjonalne. I o tym jest ta książka. O tych moralnych konsekwencjach naszych życiowych wyborów. Naprawdę warto ją przeczytać, bo jest fajna, jest rzeczywiście fajna. To jest nowoczesny model, taki trochę Wysota i Bakiera, to one idą trochę w stronę takiego bardziej nowoczesnego modelu, ale o tyle on mnie cieszy, że obie panie żyją, żeby było jasne, to więc możemy korzystać z tej wiedzy. Zresztą pani profesor Lucyna Bakiera to pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i organizuje cyklicznie konferencje poświęcone rodzinie, różnym aspektom rodziny. Są online'owo te konferencje. Chyba nie są tak rozpropagowane dla wszystkich uczestników. Teraz chyba będzie poświęcona rodzinom z osobą z niepełnosprawnością, czy tam z dzieckiem z niepełnosprawnością. Naprawdę ważne tematy. Była przepiękna taka konferencja właśnie przez Lucynę Bakier zorganizowana, poświęcona ojcostwu. Bardzo ciekawe rzeczy ludzie mówili na temat tego ojcostwa. To nie są oczywiście chrześcijańskie konferencje, ale tam jest dużo takiego ducha prorodzinnego i to jest fajne, takiego niedewaluowania wartości rodziny, czyli raczej podkreślania, że rodzina jest wartością, jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i że opieranie się na tej wartości przyczynia się do tego, że dobrostan się buduje, więc o tym chciałam powiedzieć. No i tu mamy różne elementy rozwoju w kierunku dojrzałej osobowości, a także jego sfery tego rozwoju. To jest bardzo ważne zdanie Wojtyły z 1985 roku. Nie wiem, czy wiecie, że Karol Wojtyła był terapeutą małżeńskim. Ktoś słyszał kiedyś o tym, że taką grupę środowisko prowadził i terapeutyzował tych małżonków. I potem jak został papieżem i mu mówili, że co się papież nie zna się na małżeństwie, mówił, znam się, byłem w bardzo wielu związkach. Także miał poczucie humoru i dystans do samego siebie. Człowiek wolny, odpowiedzialny i niezależny nie potrzebuje stałego wzmacniania dla realizacji swoich planów życiowych. To też zobaczcie, bardzo ważny temat, jeśli mówimy o dojrzałości. Potrzeba ciągłego wzmacniania, potrzeba ciągłego bycia chwalonym, potrzeba ciągłego dostawania różnych nagród, żebyśmy podtrzymywali swoją aktywność. Staliśmy się ludźmi mało zdolnymi do tak zwanego odraczania gratyfikacji, co dokładnie rzecz oznacza, dokładnie oznacza to, że staliśmy się mniej zdolni do czerpania radości z samego procesu działania i dochodzenia do celu. A kiedyś Leopold Staff pisał o smutku spełnionych marzeń, nie? Że jak już się tak spełni, to tam jest w tym spełnieniu jest element smutku. Więc Wojtyła dokładnie do tego się odnosi, że jakby nie powinniśmy potrzebować stałych wzmocnień, szczególnie tych zewnętrznych, żeby ktoś ciągle przychodził i mówił, ale jesteś fajny, ale fajnie to zrobiłeś. Nie, no super, stary, rewelacja i w ogóle. Ta cała kultura lajków jest kulturą uzależniającą ludzi od tego, żeby ciągle dostawali wzmocnienia. I potem sprawdza, jak nie ma lajków, tragedia życiowa. Zrzuciłem rano post, piszą czasem, i nikt nie zareagował. Nie ma w ogóle żadnej reakcji na ten mój post. To jest po prostu jakiś dramat nie do przeskoczenia. Oglądałam sobie spotkanie w Muzeum Polin z Jarosławem Kurskim, który napisał książkę o swoich żydowskich korzeniach. Nie wiem, czy słyszeliście. Dziady i dybuki. Dybuk to mniej więcej odpowiedź dziada w żydowskiej kulturze. I mówi o tym, 2 tygodnie temu opublikowaną książkę i nikt nie zareagował. Co tu się dzieje? Śmieję się, ja nim chodziłam do klasy. W związku z powyższym razem zdawaliśmy maturę z Jarosławem, a nawet byliśmy parą przez pewien czas. Otóż i śmiałam się, tak patrzyłam na tego Jarka i myślę sobie, źle ci z tym, nie? Nikt się nie ruszył do reakcji, a ty tu taką książkę napisałeś, chciałeś sprowokować. No miewamy od czasu do czasu różne rozmowy na tematy, że tak powiem, społeczno-polityczne. Więc jakby bardzo chciał sprowokować i nie sprowokował. I trochę poczułam go tak, jak takiego dzieciaka, który nie dostał lajka, nie? Nie ma reakcji i ja jestem w takiej pustce emocjonalnej. Dorosły człowiek nie potrzebuje wypełniania tej pustki ciągłymi zewnętrznymi wzmocnieniami. Ponieważ jak on jest dobrze ukierunkowany, jak on wie, o co mu chodzi, jak on wie, jaki jest sens jego życia, wie, do czego zmierza, jakimi się kieruje wartościami, robi to dojrzale, to nagrodą dla niego jest to, że zmierza do tego celu, który buduje sens jego życia. Więc jakby to strasznie ważne. No i tu mamy sfery rozwoju, na czym polega umysłowa i tak dalej, uczuciowa. Widzicie, ile tych slajdów, nie? Bardzo dużo. To już tylko ostatni pokażę Aniu. W ostatecznym rozrachunku ten slajd wzięłam z modelu dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o dezintegracji pozytywnej. Wydaje się, że wykluczające się pojęcia. Ale tak naprawdę to w gruncie rzeczy Kazimierz Dąbrowski pisze o tym, że człowiek, żeby utworzyć osobowość i tożsamość, powiedzielibyśmy współcześniejszym językiem, że być dojrzałym człowiekiem, tak? Czyli, bo on to wręcz mówił, że nie przychodzimy na świat z osobowością, musimy ją ukształtować, żeby można było mówić, że ją posiadamy. Musi przejść przez kryzysy i frustracje związane z dokonywaniem wyborów, zmaganiem się z własnymi słabościami, akceptowaniem samego siebie, szukaniem tej akceptacji w rzeczach dobrych. On to wszystko opisał w modelu dezintegracji pozytywnej. Zresztą do dzisiaj te idee są bardzo żywe. Jest cała masa ludzi, którzy, ja go uwielbiam, bo uważam, że był świetny. Posłuchajcie sobie, śpiewa Jarosław Wasik taki wiersz Kazimierza Dąbrowskiego pod tytułem Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi. Bardzo ładne wykonanie Jarosława Wasika tej piosenki. W każdym razie w ostatecznym rozrachunku to jest jakby clue dojrzałości, o którym pisze Dąbrowski i z którym no, jakby trzeba się zgodzić. W tej perspektywie rozwoju indywidualnego mamy trwałe zainteresowania, mamy zdolność do budowania związków przyjaźni i miłości, umocnienie wiary i perspektywę temporalną i przyjęcie i zaakceptowanie i przekształcenie wewnętrzne tematów egzystencjalnych, czyli własnej śmierci. I to jest też proces, który wymaga ogromnej dojrzałości. Kiedyś zapytałam taką lekarkę, jak umierają ludzie. To ona na oddziale, na którym bardzo wiele osób umierało. I ona mi powiedziała bardzo różnie. I jak ona mi powiedziała, ja powiedziałam, to opowiedz mi o tym, jak ludzie umierają, co się dzieje w tym ostatnim momencie. I jak ona mi o tym opowiedziała, to właściwie tak naprawdę tak jakby opowiedziała o tych 5 poziomach dochodzenia do takiego dojrzałego przekształcenia własnej śmiertelności i śmiertelności naszych bliskich, w którym my mamy ma świadomość perspektywy temporalnej, czyli tego, że życie się nie kończy, wielowymiarowo, nie tylko religijnie na to patrząc, ale również patrząc na to z perspektywy dziedzictwa, które zostawia człowiek po sobie. Dlatego Dąbrowski pisze wprost, zadbaj o swoje dziedzictwo, zostaw po sobie dobre rzeczy. Zostaw po sobie, nie wiem, to, że ktoś się uśmiechnął, to, że komuś pomogłeś, albo ja sobie o nim pomyślałam, jak tej pani te zęby załatwiłam i cieszyłam się, słuchajcie, chyba bardziej niż ona, że ona te zęby ma i że ona się może tak pięknie uśmiechać. I myślę sobie, no to zostawiłam zęby po sobie. Są zęby, pomogłam w tym zębach. I mamy ten rozwój społeczny, czyli zdolność do głębokiej empatii, bycie odpowiedzialnym za swoje życiowe wybory, to wszystko tam będziemy mieli, a o odpowiedzialności w zasadzie nie powiedziałam, ale to jest bardzo kluczowe dla dojrzałego funkcjonowania. Bycie odpowiedzialnym za dokonywane przez siebie życiowe wybory. Bardzo trzeba się tego uczyć, dlatego nie wolno w procesie wychowania zamiatać tych konsekwencji, zmiatać przed dzieckiem. Źle się zachowało i powiemy mu, dobra, ja to załatwię. Nie ma ja to załatwię. Musisz to człowieku załatwić, musisz się z tym mierzyć. Nawet jak jesteś mały, to musisz wiedzieć, że masz przeprosić, wynagrodzić, zrobić coś takiego, co pokaże, że jesteś odpowiedzialny. Autonomia i wysoki poziom świadomości społecznej, czyli świadomości, faktycznej świadomości różnorodności. Już tego nie chcę rozwijać, bo czas się nam skończył, ale to, co my teraz mamy, to nie ma nic wspólnego z prawdziwą akceptacją. To jest absolutnie zafałszowana rzeczywistość. Prawdziwa akceptacja jest wtedy, kiedy dojrzałe osoby żyjące w tym świecie naprawdę rozumieją, że świat jest różnorodny, wielowymiarowy, że ludzie mają prawo myśleć inaczej. O, tak jak moja badana, prosta kobieta z podstawowym wykształceniem kiedyś do mnie powiedziała, wie pani co, ludzie są różne i mają do tego prawo. Mówię, i ma pani rację. Ludzie są różne i mają do tego prawo. Ta świadomość tej różnorodności rzeczywistej, a nie wymuszonej, narzuconej, czy w jakiś sposób nam sprzedawanej jest dojrzała. No i oczywiście potem się już zmienia to tylko, jak już osiągniemy ten stan, to Dąbrowski mówi, że to już właściwie zmienia tylko ilościowo, a nie jakościowo, ale to jest tak naprawdę pewien ideał, bo tak jak ja powiedziałam wcześniej, te zmiany jakościowe też mogą zachodzić, dlatego że mogą pojawiać się takie tematy, które wymuszają też takie jakościowe zmiany. Na przykład nagle odkryłam, że jestem zawistna, powiedzmy, że sobie odkryłam, nie jestem akurat, ale nagle odkryłam, że jestem koszmarnie zawistna. Nigdy sobie tego nie uświadamiałam. Moja koleżanka miała takie doświadczenie. Kolega mówi do niej, ty zawistniku wstrętny. I ona wtedy to odkryła. A do niej wtedy to dotarło, że ona tak naprawdę jest strasznie zawistna i zaczęła nad tym pracować. Także chwała jej, bo rzeczywiście popracowała. Także tyle. Bardzo wam dziękuję.